Otwieram 38. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na sesji, zaproszonych gości, pana burmistrza, radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Chciałabym poinformować, że do Rady Miejskiej wpłynęły dodatkowe projekty uchwał. Pierwszy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ulicy Sportowej w Gryfinie, druk nr 14/38 i drugi w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2017 rok, druk nr 15/38. Projekty otrzymała Komisja Planowania oraz pozostali radni w dniu sesji. W związku z tym chciałabym zaproponować Radzie zmianę porządku obrad sesji i wprowadzenie tych projektów do porządku obrad po punkcie 16. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad sesji. Kto z Państwa radnych jest za zmianą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy zmianę porządku obrad. Zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni. To jest 18 radnych. Kolejny punkt w porządku w sprawach regulaminowych to jest przyjęcie protokołu z 37 sesji. Informuję, że zgodnie ze statutem protokół z sesji był wyłożony do wglądu. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 37 sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty. Zagłosowało 16 radnych. Jeden radny się wstrzymał. Kolejny punkt porządku obrad, punkt drugi, zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać przewodniczących komisji, czy mają jakieś wnioski. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt trzeci, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Proszę bardzo o zgłaszanie się. Proszę bardzo, pan radny Piotr Zwoliński.
Dziękuję. Panie burmistrzu, kilka spraw zgłoszonych przez mieszkańców po ostatnim moim obchodzie. Na jakim etapie jest porozumienie z powiatem gryfińskim w sprawie remontu ulicy Krasińskiego? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, panie burmistrzu, proszę o weryfikację i dopisanie do przyszłorocznego harmonogramu wykażania poboczy przy nowo powstałych ulic, tak? Bo rozbudowa miasta idzie do przodu, powstają nowe zabudowania, a czynności z wykażaniem przy tych nowych ulicach nie są wykonywane, nie są ujęte w harmonogramie, może tak. Panie burmistrzu, kolejna sprawa, trwa bardzo duża inwestycja, budowa oświetlenia na ciemnych ulicach miasta Gryfina. W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie środków finansowych na kolejny rok budżetowy, ewentualnie na kolejne lata, aby ująć w tym planie również oświetlenie przy ulicy Letniej, Pogodnej i Wiosennej. I ostatnia sprawa, panie burmistrzu, w poprzedniej kadencji w roku 2014 była władza, były burmistrz Gryfina współpracował z Eneą w sprawie skablowania linii wysokiego napięcia w rejonie ulicy Artyleryjskiej łączącej odcinek tej linii z ulicą Armii Krajowej. Z niewiadomych przyczyn mam takie informacje od właścicieli tych nieruchomości, że te rozmowy zostały zerwane. Nie wiem, dlaczego tak się stało. I moje pytanie w związku z tym, na prośbę mieszkańców, czy aktualnie gmina Gryfino prowadzi jakieś rozmowy z firmą NEA odnośnie skablowania tego odcinka od ulicy Artyleryjskiej do ulicy Armii Krajowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Kuga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, rozpoczęły się wakacje w szkołach. No, dzieci się cieszą, sądzę, że rodzice też, nauczyciele też, ale dla gminy jest to bardzo gorący okres. Remonty, tak, które się odbywają w szkołach, pewne przygotowanie bazy. Natomiast ten rok jest szczególny, tak? To pan burmistrz, jak wszyscy zresztą wiemy, doskonale sobie zdaje sprawę. A nie widziałem, panie burmistrzu, najprawdopodobniej jest to wszystko ogarnięte, ale wolę zapytać. Nie widziałem w przesunięciach budżetowych środków na dostosowanie placówek do wymogów reformy, tak? Przyjęliśmy taką uchwałę, że na przykład otwieramy dużo oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas w zespole szkół. No, trzeba te klasy dostosować w szkołach podstawowych, trzeba pracownie specjalistyczne, chemiczne, fizyczne gdzieś otwierać. Panie burmistrzu, moje pytanie będzie może dziwne, ale takie dosyć spokojne. Czy możemy być spokojni, że z dniem 1 września wszystko będzie w porządku? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, panie burmistrzu, jakiś czas temu podejmowaliśmy uchwałę w sprawie wydzierżawienia kortów. No, wielu ludzi zwraca na to uwagę. Ja powiem szczerze, że też pooglądałem sobie trochę ten teren. Nic się tam nie dzieje. Korty wyglądają po prostu fatalnie. Czy jest możliwość, czy jest kontakt z osobą, która dzierżawiła korty, żeby podjąć jakieś działania? Czy jest jakiś sposób wpłynięcia na to, żeby tam się zaczęło coś dziać, ponieważ te korty za chwilę de facto zostaną całkowicie zdewastowane. I ostatnia sprawa, panie burmistrzu, ostatnio klub sportowy Energetyk piłka nożna awansował, no trochę nie, według wielu nieoczekiwanie, do klasy rozgrywkowej wyższej, do trzeciej ligi. Panie burmistrzu, jest to wyzwanie, jest to teraz dosyć poważna sprawa. Pytanie, czy obiekt sportowy, na którym Energetyk gra mecze, będzie mógł być dopuszczony do tych rozgrywek, ponieważ no, są tam jakieś wymagania. A jeżeli są jakieś problemy, czy one zostaną w najbliższym czasie załatwione, żeby takie dopuszczenie mogło być załatwione? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Bogdan Warda, proszę. Bogdan Jacek Warda.
Panie burmistrzu, mam takie w zasadzie nietypowe pytania. Dwa. Znaczy pytania, prośby lokatorów ulicy Piastów. Przy ulicy Piastów rosną takie ogromne lipy przy parkingu. Nikt się tym nie zajmuje. Nie dość, że zasłaniają okna, bo nie są w ogóle przycinane, to sypią się z nich suche gałęzie. Z tego co wiem, dwóch lokatorów interweniowało w tej sprawie w zarządzie dróg, bo to podlega pod Generalną Dyrekcję Dróg. No i nic nie mogą wskórać. Chciałbym prosić pana burmistrza o to, żeby pomógł w tej sprawie coś zrobić. I druga sprawa, to jest też tyczy się ulicy Piastów i wieczornego ujeżdżania tej drogi od ulicy Chrobrego do mostu i dalej z mostu w kierunku Chrobrego. Są nocne ujeżdżania. Czy nie można by było tam zainstalować chociażby jednego progu zwalniającego? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałbym podziękować na początku moich interpelacji w związku z wydarzeniem, ze zdarzeniem, jakie miało miejsce w Radziszewie, gdzie w czasie transportu drewna do Bryskandu spadł duży kawał drzewa, stwarzając duże zagrożenie. Złożyłem interpelację, nie czekając na sesję, tylko bezpośrednio do komendanta powiatowego policji i bardzo szybko zostały podjęte zdecydowane działania mające poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej 31, także ukłony, podziękowania za bardzo szybką reakcję. Również chciałbym podziękować za interpelację, którą złożyłem na ręce PUK-u. Przepraszam, w ciągu 5 dni została interpelacja załatwiona od daty złożenia pisma, co mnie przekonuje tym bardziej, że składanie interpelacji takich porządkowych na sesji nie ma sensu, bo można bezpośrednio zwrócić się do instytucji i temat rozwiązać. Będąc przy PUK-u, chciałbym również, właściwie nie wiem, czy apel, może to apel niech będzie, w imieniu pracowników PUK-u, dlatego że pracuję w sąsiedztwie i mam bardzo duży kontakt z pracownikami PUK-u. Chodzi o to, żeby nie rozprzestrzeniać nieprawdziwych informacji odnośnie zagrożenia działalności spółki PUK, odnośnie pracowników, którzy tam funkcjonują, gdyż wypowiadanie takich niesprawdzonych, niewiarygodnych informacji powoduje do tego, że ci ludzie są zagubieni, nie sprzyja to dobrej pracy i tworzy pewne napięcia. Także apeluję o zdrowy rozsądek i umiar w wygłaszaniu niektórych opinii, które niczemu dobremu nie służą. Następnie chciałbym również, generalnie jest dużo problemów, czy było dużo problemów z autobusem linii numer 1, z zastrzeżeniami co do kultury kierowców, natomiast są również pozytywne wydarzenia na tej linii. Chciałbym, żeby również pan burmistrz podziękował przy okazji dyrekcji PKS-u, ponieważ kierowca, którym był mieszkaniec czy obywatel Ukrainy, bardzo fachowo udzielił pomocy osobie, która zasłabła w autobusie linii numer 1, także są również i tutaj właściwe działania. Chciałbym również wrócić do tematu naszego informatora samorządowego, ponieważ uważam, panie burmistrzu, że informator jest potrzebny. Potrzebny. Dlaczego jest potrzebny? Między innymi, żeby nie ukazywały się w różnych mediach informacje, które wprowadzają zamieszanie i wprowadzają dezinformacje. Moja skromna osoba swego czasu również była przykładem, gdzie zmieniono mi nazwisko. Tak, później czytam o takich informacjach, że burmistrz powiedział, że wybuduje 1000 miejsc parkingowych. Oczywiście byłem na tym spotkaniu i burmistrz nie powiedział, że wybuduje, tylko że istnieje potrzeba, a to jest duża różnica wybudowania 1000 miejsc parkingowych. Podejrzewam, że gdyby pan burmistrz miał tereny i pieniądze, to wybudował tych miejsc nawet więcej jak 1000. Także apeluję tutaj o zachowanie umiaru, panie burmistrzu, nie do pana burmistrza, tylko do tych, którzy nas tutaj próbują w jakiś sposób zdyskredytować i chciałbym, żeby ten informator samorządowy się ukazywał, bo w miarę jest obiektywny, przekazuje informacje, a nie wszyscy mieszkańcy mają kontakt z mediami takimi, które piszą i przekazują fakty autentyczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ireneusz Sochaj, proszę.
Burmistrzu, tutaj kolega Trzepacz trochę mnie ubiegł, ale również chodzi o funkcjonowanie naszej komunikacji miejskiej, tak zwanej jedynki, tak zwanej potocznie zwały. Mieszkańcy sygnalizują taki problem, że autobusy bardzo często się spóźniają, wypadają z kursu, że należy czekać na kolejny pojazd, który przyjeżdża z godzinnym opóźnieniem. Ja rozumiem, że to są tylko urządzenia techniczne, że mają prawo się zepsuć, ale te sytuacje powtarzają się zbyt często. Odrębną sprawą jest jeszcze tutaj dystrybucja biletów. Skoro kierowca ma sprzedać tam 15 biletów na przystanku, bo nigdzie indziej ich nabyć w mieście nie można, poza punktem jednym czy dwoma, to rodzi po prostu wyżej wymienione opóźnienia. Nie wiem, czy w naszej teraźniejszości nie można wymusić na przewoźniku, żeby zainstalował automaty sprzedające bilety, czy to w autobusach, czy to na niektórych przystankach. Jest coś takiego już jak płatność SMS-em za bilet. Nie wiem, czy tego wszystkiego nie można by wprowadzić w życie. To jest jedna sprawa. Druga, która jeszcze będzie w programie dzisiejszej sesji, to jest kwestia zabytków w gminie. Ochrona zabytków jest, jak wiemy, jednym z celów, jednych z zadań gminy i o ile ochrona części zabytków wygląda jako tako, to zabytków, nazwijmy to świeckich, wygląda źle. Proszę mi powiedzieć, kiedy wydaliśmy ostatnio złotówkę na ochronę, na podtrzymanie stanu, czy na odtworzenie stanu murów miejskich, czy na poprawę tak zwanej bramy bańskiej. Albo już nie mówiąc o przepompowni, która w zasadzie chyba już zabytkiem nie jest, bo jest w tej chwili praktycznie ruiną zagrażającą życiu. Zwracam się do władz naszych, do burmistrzów, by temu problemowi się przyjrzeć i o mury nasze i inne zabytki zadbać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zdzisław Kmieciak, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. W ubiegłym roku zostało zmodernizowane przez gminę Gryfino boisko sportowe, tak jak bieżnia, skocznia w dal przy szkole podstawowej w Żabnicy. Wydatkowano na ten cel spore środki finansowe. Boisko to nie jest utrzymywane w należytym stanie. Należy sukcesywnie kosić trawę i pobocza obiektu. Na dzień dzisiejszy to skoczni w ogóle nie ma, one zarośnięte i nie wiem jak tam te dzieci tam czy ćwiczą, czy w ogóle nie korzystają z tego boiska, bo naprawdę jest w opłakanym stanie na dzisiejszy. Słuchy mi dochodzą, że boisko będzie wykoszone, czy obiekt sportowy będzie wykoszony po zamontowaniu piłkochwytów, czy zamontowaniu bramy. Nie widzę tu żadnego związku z utrzymywaniem porządku na tym terenie. Także bardzo bym prosił o nadzór, interwencję w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Zoliński, proszę.
Dziękuję panie burmistrzu. Jeszcze jedna sprawa. W porządku obrad dzisiejszej sesji jest informacja na temat sytuacji przedsiębiorstw usług komunalnych. Otrzymałem odpowiedź na moją interpelację z poprzedniej sesji dotyczącą stanu taboru przedsiębiorstwa usług komunalnych. I rozumiem, że dzisiaj uzyskam odpowiedź, bo ile mnie pamięć nie myli, były prezes pan Rafał Mucha stwierdził, że zostawia przedsiębiorstwo usług komunalnych w znakomitej kondycji. Odpowiedź na temat taboru zdecydowanie przeczy tym słowom. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Łatki, proszę.
Panie burmistrzu, chodnik przy ulicy Kościelnej w samym centrum miasta, na dolnym tarasie, naprzeciwko kościoła, około 30 metrów starych, połamanych, poszczerbionych płytek. Reszta zrobiona już w Polbruk, a tutaj w tym miejscu, gdzie najczęściej najbardziej reprezentacyjne miejsce, gdzie jakieś imprezy odbywają się, woła o pomstę do nieba wręcz. Spotkałem niedawno wycieczkę z Niemiec. No, w jednoznaczny sposób określili, co tu się dzieje, jak po prostu wygląda. A do tego, jeżeli dodamy, że teraz jeszcze przechodzili, że te fontanny w samym sezonie dopiero są robione, to nie wspomnę, jaką mieli opinię. Proszę o zainteresowanie się tą sprawą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zdzisław Kmieciak, tak? Jeszcze raz?
Jeszcze raz sobie pozwolę zabrać głos. Panie burmistrzu, tutaj jeden z kolegów radnych wspomniał o remoncie przepompowni. Mam pytanie. Czy to jest prawdą, że w poprzedniej kadencji strona niemiecka wpłaciła jakieś pieniądze na remont tej przepompowni? Czy to jest prawda? Mam takie pytanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Czesław Skonecki, proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Na wstępie chcę złożyć podziękowanie przy złożonej mojej interpelacji, jeżeli chodzi o znaki drogowe usytuowane na ulicy Iwaszkiewicza. Zostały tam doprowadzone na odpowiedniej wysokości, są umieszczone i zarazem na poboczach, co ułatwia przejście ludziom i za to serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o drugą interpelację, mieszkańcy Gryfina zwrócili się do mnie z prośbą o zajęcie stanowiska w temacie cmentarza żołnierzy radzieckich. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to miejsce, faktycznie byłem tam przedwczoraj, ładnie róże nasadzone na mogiłach, ale wszystko suche. No chyba oczekuje się tylko na deszcz, żeby to zrobił, ale to wszystko jeszcze jest zarośnięte chwastami równo z tymi różami. Akurat było dwoje ludzi, kosili trawniki, no ale tam wymaga jeszcze praca indywidualnie na tych mogiłach. Jest to miejsce faktycznie czci i powinno być właściwie zadbane. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Jaremczuk, proszę.
Otrzymujemy jedną interpelację, chociaż nie jest to mój teren, ale widzę, co się dzieje. W związku z ulicą Jana Pawła w Gryfinie, a konkretnie z miejscami do parkowania, w których w ogóle tam nie ma. Samochody parkują gdziekolwiek na poboczach. W związku z tym proszę o rozpatrzenie tej sprawy. Chociaż jest tam dużo miejsca po obu stronach jezdni, na których mogłyby powstać miejsca do parkowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Para, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Jeszcze na chwileczkę powrócę do tematu, który tutaj został wywołany przez kolegów radnych, dotyczący jedynki nieszczęsnej. No, do mnie też docierają sygnały mieszkańców tej treści. Ja miałbym tylko prośbę, aby informacje przygotować dla mnie w ten sposób, bo też chcę się wiązać w stosunku do mieszkańców, bo o to mnie prosili. Jakie w roku bieżącym i w roku poprzednim gmina nałożyła kary umowne na PKS w związku z niewykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem tego zadania. I druga kwestia dotyczy tematu, który jest tutaj też w zasadzie został poruszony, dotyczący zabytków. Temat dotyczy pałacyku pod Olwami. W swoim sprawozdaniu pan burmistrz napisał, że jest opinia techniczna stanu technicznego tego budynku. Ja bym miał prośbę, jeżeli można byłoby tą opinię nam przekazać w jakikolwiek sposób. Plus do tego informacje z Wydziału Inwestycji, jakie w poprzednich latach były poczynione nakłady na remont tego pałacyku, bo ten pałacyk w chwili obecnej już obrasta legendą, a w kontekście słów wypowiedzianych przez pana burmistrza, no to już w zasadzie część mieszkańców myśli, że my ten pałacyk rozbierzemy lada dzień. Ja mam nadzieję, że 7 lipca dojdą do nas pozytywne informacje, natomiast chciałbym poznać tą informację dotyczącą tego stanu technicznego i nakładów, które w poprzednich latach na ten pałacyk były łożone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza. Pan radny Jacek Kawka, proszę, w ostatniej chwili.
Panie burmistrzu, ja chciałbym zgłosić, właściwie przekazać taką informację od jednego z mieszkańców, bo być może istnieje w zakresie, o którym będę mówił, jakiś problem. Sytuacja się przedstawia następująco. Mieszkaniec nasz sprzedał dom, który posiadał i miał, był właścicielem na terenie naszej gminy, wymeldował się, dostarczył do urzędu odpowiedni akt notarialny i po pewnym czasie dostał zawiadomienie o tym, że powinien zapłacić do przodu podatek od nieruchomości. I teraz tak, wydaje mi się, że należałoby zbadać, czy to jest jakaś luka prawna w systemie tym naszym, czy że takie sytuacje się zdarzają, czy też to był przypadek incydentalny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nikt nie zgłasza się więcej w punkcie interpelacje w związku z powyższym. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za rok 2016 i udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Podpunkt pierwszy to jest sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Gryfino z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Druk numer 1/38. Sprawozdanie Rada Miejska otrzymała w ustawowym terminie do 31 marca 2017 roku. Wszystkie komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Drugi punkt to jest sprawozdanie finansowe gminy Gryfino, druk nr 1/38. Sprawozdanie radni otrzymali na sesji w dniu 25 maja 2017 roku. Wszystkie komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Punkt czwarty to jest przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. I poproszę przewodniczącego komisji Rolanda Adamiaka o odczytanie opinii komisji.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i ocena sprawozdania finansowego gminy Gryfino za rok 2016 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie, działając w oparciu o artykuł 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie paragrafu 98 ust. 2 punkt 1 statutu gminy Gryfina przyjętego uchwałą nr 28/2017 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 roku na posiedzeniu w dniu 5 czerwca bieżącego roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2016 rok, a także zapoznała się z przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniem finansowym gminy Gryfino za 2016, a w nim bilansem jednostki samorządu terytorialnego gminy Gryfino sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku, łącznym bilansem jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku, łącznym rachunkiem zysków i strat jednostek budżetowych wariant porównawczy sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku, łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostek sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zapoznała się także ze sprawozdaniami rocznymi za 2016 rok z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informacją burmistrza o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz uchwałą składu orzekającego na Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 24 kwietnia bieżącego roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta gminy Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Pierwsza rzecz to kontrola realizacji budżetu. Pogłębiona analizę rocznego sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu pozwala na stwierdzenie, że budżet gminy Gryfino na rok 2016 został uchwalony uchwałą nr 17/145/15 Rady Miejskiej Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 roku i określał dochody w wysokości 110 580 357 zł, wydatki w wysokości 106 066 629 zł i nadwyżkę w wysokości 4 513 728 zł. W ciągu 2016 roku budżet uległ zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej Gryfino oraz zarządzeń burmistrza miasta gminy Gryfino. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków gminy Gryfino według stanu dzień 31 grudnia 2016 roku kształtował się następująco. Dochody w wysokości 132 863 701 zł 64 grosze, wydatki w wysokości 129 731 472 zł 64 grosze. Nadwyżka budżetowa 3 132 229 zł. Wykonanie dochodów i wydatków gminy Gryfino za 2016 według ustalonego na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtował się następująco. Dochody w wysokości 135 230 346 56 zł 57 groszy, wydatki w wysokości 125 832 191 zł 15 groszy. Nadwyżka budżetowa 9 398 155 zł 42 groszy. Ogółem dochody gminy w odniesieniu do planu po zmianach zrealizowano w 101,8% i kształtują się one następująco. Dochody bieżące planowane w wysokości 127 761 626 zł 14 groszy. Wykonano w wysokości 129 830 317 zł 75 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 101,6%. Dochody majątkowe planowane w wysokości 5 102 075 zł 50 groszy, wykonane w wysokości 5 400 028 zł 82 grosze. W odniesieniu do planu realizowano wydatki w 105,8%. Dochody w podziale na zadania. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych planowane w wysokości 23 856 903 zł 89 groszy, wykonano w wysokości 23 765 920 zł i 8 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,6%. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowano w wysokości 133 012 zł, a wykonano w wysokości 189 164 22 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano dochody 142,2%. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji planowano w wysokości 368 722 złote 70 groszy, wykonano w wysokości 356 167 złote i 10 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 96,6%. Dochody związane z realizacją zadań własnych planowano w wysokości 108 505 063 złote i 5 groszy, wykonano w wysokości 110 919 95 złote i 17 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 102,2%. Wydatki w odniesieniu do planu po zmianach zrealizowano w 97%. Wydatki bieżące planowano w wysokości 118 992 773 zł i 19 groszy. Wykonano w wysokości 115 650 806 zł i 21 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,2%. Wydatki majątkowe. Planowano w wysokości 10 738 699 zł 45 groszy. Wykonano w wysokości 10 181 384 zł 94 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,8%. Struktura wydatków kalkulowała się następująco. W strukturze wydatków wykonanych w 2016 roku wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy Gryfino stanowiły 80,7% wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych, obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, w strukturze wydatków stanowiły 19,3% wydatków ogółem. Wydatki w podziale na zadania, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych planowano w wysokości 23 856 903,89 zł. Wykonano w wysokości 23 765 774,08 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,6%. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, planowano w wysokości 135 012 zł. Wykonano w wysokości 133 012 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 98,5%. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji planowano w wysokości 368 722,70 zł. Wykonano w wysokości 356 167,10 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki 96,6%. Wydatki związane z realizacją zadań własnych planowano w wysokości 105 370 834,05 zł. Wykonano w wysokości 101 577 237,97 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki 96,4%. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował przedłożone przez burmistrza miasta i gminy Gryfino sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Wydając opinię, skład orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem, przy czym opinia nie stanowi oceny jego wykonania, ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Komisja rewizyjna, dokonując oceny przedłożonego sprawozdania, uwzględniła kryterium jego zgodności z prawem i dokonała oceny działań burmistrza miasta i gminy Gryfino w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie opiniuje wykonanie budżetu gminy Gryfino za 2016 rok pozytywnie. Pozytywna opinia wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok uzasadniona jest następująco. W poszczególnych działach wydatków nie odnotowano przekroczeń planowanych wydatków. Gmina Gryfino osiągnęła 101,8% wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planów o zmianach. Budżet gminy Gryfino zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9 398 155,42 zł, która w części 6 189 686,40 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. Komisja rewizyjna przyjęła informację burmistrza o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2016 roku. Komisja rewizyjna dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2016 rok. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino za 2016 rok. Jest jeszcze dodatkowe pismo skierowane do prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej datowane na dzień 6 czerwca bieżącego roku, zgodnie z którym uprzejmie informuje, że w treści opinii Komisji Rewizyjnej Rada Miejska w Gryfinie w sprawie wykonania budżetu i oceny sprawozdania finansowego gminy Gryfino za rok 2016 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino z dnia 5 czerwca 2017 roku przesłanym do zopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej ukazała się omyłka pisarska na stronie drugiej opinii w punkcie pierwszym dotyczącym dochodów gminy. Dochody bieżące jest w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 101,6%, winno być w odniesieniu do planu zrealizowane dochody w 101,6%. Dochody majątkowe jest w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 105,8%, a winno być w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 105,8%. Uprzejmie proszę o uwzględnienie wniesionej poprawki.
Dziękuję bardzo. Kolejny podpunkt w punkcie czwartym to jest przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Odczytam uchwałę RIO. To jest uchwała numer 132.256.216 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 267 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach. Hanna Barańska, przewodnicząca, Katarzyna Korkus, członek, Anna Suprynowicz, członek, pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza miasta i gminy Gryfino sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania opinii niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 marca 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia. Opinia została wydana po analizie danych wynikających ze sprawozdania z wykonania budżetu, analiza uchwały budżetowej i jej zmian dokonywanych w trakcie roku, danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych według stanu dzień na dzień 31 grudnia 2016 roku. W ocenie składu orzekającego sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone w szczegółowości odpowiadającej uchwale budżetowej za 2016 rok. Zaplanowane ogółem dochody wykonano w 101,78%. W wartości o 14,89% wyższej od zrealizowanych w roku 2015. Dochody bieżące wykonane zostały w 101,62% planowanej wielkości, w wysokości o 18,50% wyższej od zrealizowanych w roku 2015 i stanowiły 96,01% ogólnej kwoty dochodów, oraz zaś dochody majątkowe wykonane zostały w 105,84% planowanej wielkości, to jest w wysokości o 33,69% niższej od zrealizowanych w roku 2015 i stanowiły 3,99% ogólnie wykonanej wielkości dochodów budżetu. Wykonanie budżetu 2016 roku w porównaniu do roku poprzedniego w zakresie dochodów podatkowych przedstawia się następująco. Dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 61 065 186,04 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku 2015 o 4,43%. Skutki finansowe decyzji wydanych przez organ podatkowy wynosiły 9151,58 zł i były niższe od udzielonych w roku 2015 o 41,93%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynosiły 2 850 610,33 zł i były niższe od udzielonych w roku 2015 o 52,58%. Wydatki budżetowe ogółem wykonane zostały w wysokości 96,99% planu. Wydatki związane z działalnością bieżącą zrealizowano w wartości 97,19% planu w wysokości o 15,31% wyższej od wykonanych w roku 2015. Natomiast wydatki majątkowe w wartości 94,81% planu w wysokości o 15,61% wyższej od wykonanych w roku 2015. Wydatki majątkowe stanowiły 188,54% wartości wykonanych dochodów majątkowych, co świadczy o wniesionym udziale własnym w realizację inwestycji. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków związanych z działalnością bieżącą wynosiły 91,99%, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 8,09%. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 9 398 155,42 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 3 132 229 zł. Na koniec roku budżetowego stwierdzono zrównoważenie części operacyjnej wykonanego budżetu. Dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowiła nadwyżkę operacyjną w kwocie 14 milionów 179 510,54 zł. W tym stanie skład orzekający stwierdził, iż gospodarka finansowa gminy prowadzona była z zachowaniem dyscypliny finansowej obowiązującej jednostki samorządu terytorialnego określonej w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Analiza sprawozdania RB /28S wykazała, że na koniec 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 485 277,14, co stanowiło 4,4% wykonanych wydatków i obciążało plan bieżącego roku budżetowego. Natomiast według danych sprawozdawczych, między innymi sprawozdania RBZ, na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął. Skład orzekający zauważa, że w stosunku do roku 2015 o 14,37% zmniejszyła się wartość należności wymagalnych, które według danych zaprezentowanych w sprawozdaniu RBN na koniec 2017 roku wynosiły 3 107 335,03 zł i stanowiły 2,30% do dochodów wykonanych w 2016 roku. Skład podkreśla konieczność prowadzenia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot i zmniejszenia poziomu należności. Dług publiczny z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku wynosił 55 683 240 zł i był niższy o 10% niższy od wykonania w roku 2015, a w porównaniu z wykonanych dochodów ogółem stanowił 41,18%. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości ogółem 6 983 336,42 zł, wyłącznie z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody budżetu na spłatę zaciągniętych zobowiązań dłużnych zgodnie z przyjętym limitem po zmianach zrealizowano w wysokości 6 189 686,40 zł. Skład orzekający stwierdził, iż relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów budżetowych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika, a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. W sprawozdaniu RB 228S nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych. Jednostki oświatowe gminy nie prowadzą działalności finansowej polegającej na gromadzeniu dochodów na wydzielonym rachunku. Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości 681 210,65 zł, zaś wydatki związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii zrealizowano w łącznej kwocie 577 273,54 zł. W związku z powyższym wskazuje się na potrzebę wprowadzenia do planu wydatków 2017 roku niewykorzystanej kwoty 103 937,11 zł. Sprawozdanie obejmuje roczne wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury, które podlegają zatwierdzeniu na podstawie odrębnych przepisów. Sprawozdanie uwzględnia zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonanych w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich. Wraz ze sprawozdaniem i wykonaniem budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. W ocenie składu orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami artykułu 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu. Wskazać przy tym należy, że wydając opinię, skład orzekający dokonuje oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Pomimo tego, że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, opinia nie stanowi oceny jego wykonania. Ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Od opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Hanna Barańska. Kolejny podpunkt w punkcie czwartym to jest przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. I tutaj również odczytam uchwałę. To jest uchwała nr 202.353.217 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Gryfino w sprawie absolutorium. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Hanna Barańska przewodnicząca, Katarzyna Korkus członek, Mieczysław Kus członek pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Uzasadnienie. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia opiniuje wykonanie budżetu gminy i w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 czerwca 2017 roku został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 7 czerwca bieżącego roku. Z treści wniosku przedłożonego wraz z uzasadnieniem wynika, iż Komisja Rewizyjna rozpatrzyła wymagane prawem dokumenty w oparciu o wynikające z tych dokumentów dane, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2016 rok oraz wystąpiła do organu stanowiącego z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 7 osób, wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział w posiedzeniu tej komisji w dniu 5 czerwca 2017 roku. Uzasadnienie wniosku dotyczącego sprawozdań finansowych stwierdza, że dane z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat oraz w łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkami jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych. Skład orzekający zauważa, że w treści opinii strona druga w części dochodów gminy podano dochody bieżące w odniesieniu do planu zrealizowanego wydatki w 101,6% zamiast dochody w 101,6% i dochody majątkowe w odniesieniu do planu zrealizowanego wydatki 105,8% zamiast dochody 105,8%. Wymieniona omyłka pisarska została potwierdzona przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pismem z dnia 6 czerwca 2017 roku, które do Izby wpłynęło w dniu 12 czerwca 2017 roku. Przedstawione okoliczności uzasadniają ocenę, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z powołanymi przepisami prawa, albowiem na podstawie określonych przesłanek i w ustawowym określonie terminie. Podwyższone stwierdzenie Powyższe stwierdzenie determinuje z kolei pozytywną opinię składu orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku. Wniosek Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym merytorycznej oceny wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawnionych jest wyłącznie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zaś skład orzekający opiniując przedmiotowy wniosek ograniczył się do oceny prawidłowości jego wypracowania przez komisję i rozważenia, czy jego podstawę w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu. W tym stanie rzeczy przedstawiono jak w sentencji. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Hanna Barańska. I teraz otwieram dyskusję. Proszę bardzo o zgłaszanie się. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podpunktu 8. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. To jest druk numer 1/2/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Odczytam projekt uchwały i poddam go pod głosowanie. Jest to uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych z 2017 roku, pozycja 191, 659, 933 i 935 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok. Paragraf drugi. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 1/1. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 16 radnych. Jeden radny był przeciw. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Dwoje radnych nieobecnych, więc nie wzięło udziału w głosowaniu. I mamy jeszcze podpunkt 9. W punkcie 4 to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Druk numer 1/3/38. I tutaj, przepraszam, również odczytam projekt uchwały. Jeszcze wcześniej podam, że wszystkie komisje zaopiniowały druk. Nie. Tutaj nie było opiniowania, tak? Nie, przepraszam. Odczytam projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z pierwsze, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2016 rok. Dwa, sprawozdaniem finansowym gminy Gryfino za 2016 rok. Trzy, uchwałą nr 132.256.217 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wykonania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. 4. Informacją o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2016 roku. 5. Stanowiskiem komisji rewizyjnej. 6. Uchwałą nr 202.353.217 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wydania opinii o wniosku komisji rewizyjnej gminy Gryfino w sprawie absolutorium. Udziela się burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem 1/3/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała absolutorium została podjęta, udzielenie absolutorium burmistrzowi została podjęta. Gratulujemy, panie burmistrzu. Za głosowało 17 radnych, 2 radnych było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosów. Brawo. Proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Nie tyle będę dziękował za udzielenie absolutorium, co chciałem większości Państwa podziękować za ciężką pracę i ponad 2-letnie wspieranie tego, co obiecaliśmy obywatelom gminy Gryfino, że w tej kadencji będziemy realizować. Tak, bo absolutorium jest rzeczą wynikającą ze zrealizowania budżetu, a dokumenty, które Państwo otrzymaliście, są jednoznaczne. Na marginesie powiem tylko, że zawsze się zastanawiałem, jak było w poprzednich kadencjach, że niektórzy z Państwa, pomimo niezrealizowania budżetów, głosowali za absolutorium, a dzisiaj, w sytuacji, kiedy ten budżet jest od początku realizowany, wyrażają swoją dezaprobatę, głosując przeciwko udzieleniu absolutorium, co dla mnie jest jednoznaczne, z pewną postawą polityczną i z pewnym manifestem, że nie włączamy się w pracę Rady, w działalność burmistrza, ograniczamy się tylko do krytyki, w mojej ocenie w większości nieuzasadnionej. Natomiast, Szanowni Państwo, radni, którzy ciężko pracują, którzy realizują nasze obietnice, którym leży na sercu los społeczności gminy Gryfino, również rozwój naszego kraju, wiedzą, że nie da się wszystkiego zrobić w 2 lata. Że zastaliśmy gminę w określonym stanie finansowym i na początku rozważaliśmy, w jakim kierunku pójść, co zrobić, jakie rozwiązania wybrać. Czy może zachować się tak jak w sąsiedniej gminie i poprosić o wprowadzenie programu naprawczego, czy zacisnąć pasa i pójść do przodu, osiągnąć wyraźny, odnotowywany przez wielu obywateli Gryfina postęp. To, że w gminie Gryfino nie jest doskonale, jest dla mnie wiadome i te kwestie, które często Państwo podnosicie jako radni reprezentujący szereg ulic, miejscowość wiejską, są dla mnie też jasne. Ja widzę te wszystkie mankamenty z niewykoszoną w określonych miejscach trawą, z popękanymi chodnikami, z tynkiem, który od Urzędu Miasta i Gminy odpada, z zaniedbaną przepompownią. Ale Szanowni Państwo, to nie jest efekt naszych zaniedbań i to nie jest to, co powinno być w pierwszym planie doprowadzone do porządku. My dzisiaj w gminie Gryfino musimy zbudować system, który te elementy wyeliminuje na wiele lat do przodu. Można patrzeć na sprawy właśnie tak, jak mówiłem wcześniej. Ale panowie i panie, zwróćcie uwagę na kwestie następujące. Przez 2,5 roku uporządkowaliśmy budżet gminy Gryfino. Wybudowaliśmy z środków zewnętrznych wspaniały gryfiński żłobek. Pozyskaliśmy wiele milionów na różnego rodzaju inwestycje. Zabiegamy o rewitalizację pałacyku pod Lwami. Przygotowujemy się do rozpoczęcia budownictwa, które rozwiąże problemy mieszkaniowe w dużej części w gminie Gryfino. Radni, którzy się tymi problemami interesują, wiedzą, jakie są w tej materii zaległości, jakie gmina ponosi koszty wynikające z braku lokali socjalnych, lokali komunalnych. Ale stan finansów gminy Gryfino w 2014 roku był dramatyczny. Dzisiaj pochylamy się nad tymi zagadnieniami i jest ewidentny postęp. Mamy, proszę Państwa, problemy w spółkach komunalnych. Zaległości są wyjątkowe. System oczyszczania miasta nie działa dobrze. I nie działa dobrze z tego powodu, że nie chcemy, aby on dobrze działał, tylko działa z szeregu uwarunkowań, o których dzisiaj będzie mówił Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. A mam nadzieję, że w niedługim czasie takie same sprawozdanie da Zarząd i Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gryfinie. To są poważne problemy, które mamy już zdiagnozowane, mamy opanowane, stoimy przed wieloma zagrożeniami. My na początku naszej kadencji w programie wyborczym mówiliśmy, żeby miasto się dobrze rozwijało, to przede wszystkim gryfinianie muszą mieć pracę. I to nie byle jaką pracę za najniższą krajową, tylko pracę, która przyniesie im dochody, a nam rozwój. Ta praca na terenie gminy Gryfino już jest. Widzimy to w urzędzie, widzimy to w naszych jednostkach, gdzie mamy problemy ze znalezieniem wykonawców do zrobienia projektu, wykonawców do wykonania określonego zadania. Dochody naszego społeczeństwa będą rosnąć, a tylko od dochodów naszego społeczeństwa jest uzależniony rozwój naszej gminy. I mam nadzieję, Szanowni Państwo, że popatrzycie na te sprawy w taki sposób. Rozumiem te emocje, które wynikają z braku ławki, z mchu, który się pojawia na ścianie, z rozsypującej się przepompowni zabytkowej. Proszę Państwa, to było wiele, wiele lat zaniedbań, opowieści o różnego rodzaju dochodach, które wpłyną do gminy Gryfino, na przykład z Dolnej Odry, czy od innych podatników. My te sprawy rozwiązaliśmy. Wspólnie z Dolną Odrą, wspólnie z drogami krajowymi realizujemy określone inwestycje. Proszę popatrzeć. Zaczynamy od przebudowy głównych dróg przejazdowych przez Gryfino, które służą wszystkim mieszkańcom, nie tylko miasta. One tak najbardziej służą mieszkańcom miejscowości podmiejskich, którzy dojeżdżają do pracy w Dolnej Odrze, w Szczecinie, w Czarnowie, w innych miejscach. Po skończeniu tych procesów, w których uczestniczymy we wszystkich, tak? Pracujemy wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, z Marszałkiem Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, z Panem Starostą Powiatowym. My w każdej z tych inwestycji uczestniczymy. Po zakończeniu tych kwestii przejdziemy do tych spraw, które są z punktu widzenia radnych z miejscowości podmiejskich, z miasta Gryfino istotne. I o takie wsparcie do Państwa się zwracam. Zwracam się również o to, żebyście w swojej pracy kierowali się przekonaniem, że warto przyjść do burmistrza, umówić się na spotkanie i porozmawiać o różnego rodzaju mankamentach. O tych gdzieś przesuszonych na trawniku różach, o rosnącej gdzieś tam w nadmiarze trawie, dlatego żebyście się dowiedzieli, jak działa ten system, na jakiej zasadzie sprząta się miasto, kto za co odpowiada. To są kwestie istotne z punktu spojrzenia na sprawy Gryfina. Ja jestem przekonany, że nasze miasto, nasza gmina będzie się rozwijać, że uda nam się przy wsparciu działaczy gospodarczych, polityków zachodniopomorskich doprowadzić do tego, że Dolna Odra będzie dalej wiodącym zakładem, dającym podstawy do rozwoju, ale wokół tej Dolnej Odry, wokół naszej gminy powstaną zakłady, przyjadą nowi mieszkańcy, bo u nas tak naprawdę brakuje pracowników. A ten element, który jest podstawową bolączką, czyli niskie wynagrodzenie, w ciągu 2-3 lat radykalnie się zmieni. Także dziękuję Państwu za pracę. Cieszę się z udzielonego absolutorium. Dziękuję moim zastępcom, pani skarbnik, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, jednostek budżetowych. Zapraszam do dalszej współpracy. Jestem przekonany, że będziecie widzieć rozwój tego miasta i rozwój tej gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I teraz ogłosimy 15 minut przerwy. Proszę już o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie, druk numer 2/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję, pani przewodnicząca. No akurat nie ma pana burmistrza, no ale jest pani naczelnik, dobrze. Powiem tak, no oczywiście mamy pewien gorący kartofel podrzucony odgórnie, na który nie mamy wpływu. Widzimy, co się dzieje w całej Polsce, jak samorządy robią pewnego rodzaju sztuczkowanie, udawanie teatrzyk, zmianę uzasadnień po to, żeby dopasować uzasadnienie do istniejących już ulic. No musimy sobie z tym problemem, jak każdy, gdzieś poradzić. Natomiast powiem szczerze, troszeczkę żałuję, że nie wykorzystaliśmy okazji, która się nadarzyła, tak? Na nadaniu imienia dla ronda, które teraz nosi imię księdza Jana Palicy. Pan burmistrz mówił, że ma pomysły dotyczące między innymi ulicy 9 Maja bodajże. No okej, okay. Przyjąłem to ze spokojem, czekałem na jakąś szerszą dyskusję, jakąś debatę i tak naprawdę, bo od wielu lat nie ukrywam, że pewne rzeczy z nazewnictwem nie do końca mi się podobają. Oczekiwałem, że jest to okazja do tego, żeby rozpocząć szeroko pojętą debatę z konsultacjami. Może sami mieszkańcy by chcieli, żeby te ulice nosiły inne nazwy. Może była to okazja do tego, żeby faktycznie pewne rzeczy uporządkować. No na dzień dzisiejszy gdzieś wrzuciliśmy się w ten trend ogólnopolski, czyli zmiany tych uzasadnień. A ja powiem ostatnio gdzieś, oczywiście sprawa jest nagłośniona ze względu na patrona, ale w Sosnowcu na przykład przeprowadzono takie konsultacje. Tam akurat wybrano, mieszkańcy wybrali opcję, żeby rondo nazywało się Edwarda Gierka, na co tam władza wojewódzka absolutnie się nie chce zgodzić, ale dzięki temu, że akurat ta postać Edwarda Gierka, to sprawa się nagłośniła. Sosnowiec przeprowadził takie konsultacje i może faktycznie lepiej by było, gdybyśmy zapytali mieszkańców Gryfina, czy chcemy mieć akurat jeszcze te nazwy, czy chcemy mieć inne, bo na przykład ulica 9 Maja zmienia się uzasadnienie z tak zwanego Dnia Zwycięstwa, które kiedyś w latach 80. obowiązywało, a wiemy, że już teraz jesteśmy w innej epoce i dzień wcześniej obowiązuje, na uchwalenie planu Szumana. Tak? Ja powiem szczerze, jako historyk, to my z planem Szumana niewiele mamy wspólnego, wręcz wtedy byliśmy na etapie odrzucania planów Marszala i tak dalej, i tak dalej. Dla nas taką datą wiążącą, jeżeli chodzi o Szumana, to jest 1 maja 2004 roku, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. No, tak jak mówię, no, trochę szkoda, że nie wykorzystaliśmy takiej okazji, która sama się nadarzyła do tego, żeby przeprowadzić takie konsultacje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Ja osobiście nie uważam tego, co przyszło z góry, za gorący kartofel, tylko za okazję do spokojnego i sensownego, rozważnego podejścia do sprawy. Po pierwsze, to no, nie, moim zdaniem nie należy wykonywać pozorowanych działań. To zmiana bez zmiany, no to troszeczkę to po pierwsze dziwnie wygląda, a po drugie nie wypełnia tego, co było głównym celem tych regulacji. Po pierwsze, no to musimy za pomocą nas, kulis, przede wszystkim możemy wpływać na uczczenie różnego rodzaju wydarzeń lub też nawet i na kształtowanie świadomości mieszkańców poprzez to, że tam się zapoznają z tą nazwą i z nią obcują. Dlatego proponowałbym, żeby jednak te zmiany zaszły. Mamy tyle różnych dni okolicznościowych w miesiącu maju, na przykład 3 maja. Proponuję, żeby zmienić nazwę tej ulicy z 9 maja na 3 maja i proszę o przegłosowanie takiej mojej poprawki do tego projektu uchwały.
Pan burmistrz prosi o głos. Oczywiście to jest wniosek formalny, tak, panie Jacku? Dobrze, poddamy później pod głosowanie.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, zgłaszając takie rozwiązania, kierujemy się oczekiwaniami obywateli gryfińskich. Szanowni państwo, macie świadomość, jak na ulicy Rapackiego, kiedy wprowadzaliśmy dla pewnego odcinka nadanie imienia żołnierzy wyklętych, to ile osób w Gryfinie podniosło w sposób uzasadniony, jeśli pan radny Jacek Kawka uważa, że należy ludziom zmieniać dowody, regony, NIP-y, konta w banku i różnego rodzaju rzeczy, to oczywiście takie wnioski można stawiać. Natomiast proszę pamiętać, że przy tych ulicach mieszkają ludzie, mieszczą się instytucje, działalności gospodarcze i wychodzimy obywatelom naprzeciw. Ja jestem zwolennikiem uczczenia ważnych wydarzeń i ważnych osób i będziemy to robić, ale w tych miejscach, które nie budzą kontrowersji, nie wywołują zaniepokojenia. Chciałbym zwrócić państwa uwagę tylko na jedną okoliczność. My mamy honorowego obywatela Gryfina, i co się stało, kiedy po rozmowie z księdzem arcybiskupem analizowaliśmy możliwość podjęcia takiej decyzji, jakie plebiscyty zostały przeprowadzone, czy to w artykułach, na portalach, czy ten, i zaczęliśmy roztrząsać pewne rzeczy, które nie służą nikomu, które dzielą nasze społeczeństwo, a nie budują jedności. To jest największy mankament naszego państwa dzisiaj, że to społeczeństwo jest spolaryzowane. Jeśli chcemy taką polaryzację wprowadzić do gminy Gryfino, to ja gratuluję takich pomysłów. Natomiast myślę, że tamte kwestie, które były omawiane wcześniej, zostaną w gminie Gryfino załatwione w inny sposób. Dlatego też proszę o przemyślenie sprawy i ocenienie jej w kontekście spraw mieszkańców, którzy przy tych ulicach mieszkają. I te nazwy, które z uzasadnieniem się zmienią, one są też istotne i ważne dla naszej historii i tradycji. Także takie kwestie chciałem wskazać i powiedzieć, że nie powinniśmy budować konfliktu i dzielić społeczeństwa, tylko zachęcać do tego, żebyśmy w sprawach Gryfina mówili jednym głosem. Czy jesteśmy wyznawcami określonych poglądów przeciwnych do siebie, to żebyśmy te poglądy często odłożyli na bok i pochylili się nad obywatelem. Jaka będzie różnica dla mieszkańca ulicy 9 Maja, jeśli to będzie ulica 3 Maja? No taka, że będzie musiał pójść i załatwić wiele kwestii w różnego rodzaju instytucjach.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
To nie Jacek Kawka napisał ustawę z 1 czerwca 2016 roku. Ona ma swój cel i ten cel powinien być wykonany. To jest chyba oczywiste. Wszystkie zmiany, w tym zmiany na lepsze, kosztują. No nie da się ukryć. No, zresztą te koszty wcale nie są takie wysokie, jak pan je przedstawia. Nie są takie dramatyczne. A po trzecie, to 3 maja ta data chyba jest datą obiektywną i neutralną. Tu nie ma jakiegoś, nie musi pan wywoływać jakiegoś podziału, bo tu ich chyba nie ma. Tu wszyscy się zgadzają, że to jest jakieś bardzo ważne wydarzenie w historii Polski.
Proszę bardzo.
Myślę, że pan burmistrz powiedział najważniejszą kwestię. My jesteśmy przywiązani do bardzo wielu nazw, dat i postaci z historii Polski czy historii powszechnej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jeśli używa pan takiego sformułowania, że powstała ustawa i należy jej zapisy wykonać, że właśnie to czynimy. Tylko czynimy to w sposób umiejętny, w sposób przemyślany i w sposób niewywołujący skutków dla naszych obywateli. Proszę także zwrócić uwagę, że także na nasz wniosek i w związku z pewną dyskusją, która miała miejsce w przestrzeni publicznej, niektóre samorządy w odróżnieniu od Gryfińskiego troszeczkę się w swoich interpretacjach pospieszyły. Najlepszym przykładem jest ulica Sprzymierzonych. Ta interpretacja przez IPN będzie zmieniona. Staramy się działać spokojnie, podzielając opinię, że jest wiele dat, wiele osób, instytucji, które warto byłoby upamiętnić. Natomiast ja mam taką propozycję, bo rozumiem prawo każdego radnego, sam nim byłem, do składania wniosków formalnych, do proponowania nazw alternatywnych. Natomiast pozwolę sobie na taką uwagę, że bardzo dobrze byłoby przed takim procesem, może to zrobić także Rada Miejska w Gryfinie, przypominam, tak można zrobić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, a pan jest jej częścią, zebrać informacje od mieszkańców ulicy 9 Maja, czy chcieliby przejść przez całą procedurę, zebrać od nich podpisy, że tak rzeczywiście jest, przeprowadzić takie konsultacje w terenie, mieć z nimi stały kontakt. Pozwolę sobie wyrazić też osobistą opinię, która brzmi jasno. Ludzie, wedle mojej wiedzy, na tej ulicy nie życzą sobie zmian i problemów wynikających z tej czysto technicznej kwestii. Uzasadnienie do uchwały, myślę, że powinno państwu wyjaśnić taką, tą faktyczną intencję. Ale myślę, że pan radny może tą czynność jeszcze wykonać i w przyszłości możemy 9 maja zmienić, czy na 3 maja, czy na inną. Proszę przekonać Wysoką Radę opinią samych mieszkańców.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałbym tutaj odpowiedzieć koledze radnemu Jackowi Kawce. Użyłem sformułowania gorący kartofel przez to, jak jest ta sprawa załatwiana w samorządach, tak? Bo to jest po prostu pewna próba, no tak jak właśnie my robimy, tak? Bez skutków społecznych, próba tak naprawdę zmiany, która no niekoniecznie mnie przekonuje, nie? Dlatego użyłem takiego sformułowania. Natomiast ja apeluję do kolegi radnego, ponieważ ja nie mam zamiaru wpływać na wniosek tutaj pana radnego, natomiast apeluję, że jeżeli już, to żeby ten wniosek brzmiał nie 3 maja, Konstytucji 3 maja, także sugerowałbym, żeby pan radny ewentualnie zmodyfikował.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bogdan Warda, proszę.
Proszę państwa, zwracam się do radnego Kawki, do radnego Gugi, że jeżeli już podejmujemy jakąś decyzję odnośnie zmiany nazwy ulicy, to też powinniśmy wziąć pod uwagę, co się przy tej ulicy mieści. Przy tej ulicy mieści się między innymi przychodnia. To jest, w tej chwili ci ludzie mają tysiące wydrukowanych recept. Mają umowy z kasą chorych, mają pieczątki, mają no, wszystkie te rzeczy, które musieliby wyrzucić. Jest, przy tej ulicy jest szkoła, zarówno jedna, jak i druga. Przy tej ulicy jest starostwo. Natomiast patrząc na chociażby na służbę zdrowia, bo jest mi to bliżej, to są ogromne pieniądze, które ci ludzie by musieli wydać. W związku z tym wydaje mi się, że my jako radni powinniśmy też wziąć to pod uwagę, że przejdzie to bezboleśnie, a jednocześnie załatwi się jakąś tam sprawę i tu staje w obronie chociażby Vitamedu, spółki medycznej, która myślę, że chyba nie zasłużyłaby na to, żeby wyrzucić w tej chwili wszystkie druki, wszystko to, co mają, żeby robić nowe pieczątki i nową obsługę pacjentów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Para, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja bym miał propozycję, wniosek w zasadzie, żeby zamknąć dyskusję, przegłosować wniosek złożony przez radnego Kawkę, bo zaraz dojdzie do takiej absurdalnej sytuacji, że najprawdopodobniej ja złożę wniosek o nazwanie tej ulicy ulicą 2 Maja, czyli flagi Rzeczpospolitej. No, to nie o to chodzi, żebyśmy z prostych spraw robili jakieś skomplikowane dyskusje, więc proponuję, zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie wniosku.
Pan burmistrz jeszcze prosi o głos. Proszę bardzo.
I mam taką propozycję. Nic nam nie ucieka, żeby pan jeden radny z drugim, pan radny Kawka, pan radny Guga, po prostu wzięli kartki i przeszli wśród mieszkańców ulicy 9 Maja, wśród znajdujących się tam instytucji i w ramach obowiązku radnego pochylili się nad sprawą, uzyskali stosowną liczbę podpisów i zgłosili ten wniosek na następną sesję. Na pewno poddamy głosowaniu. To naprawdę nie jest duży obowiązek. Pan radny Zwoliński co kwartał obchodzi swoją dzielnicę, konsultuje się z mieszkańcami i taki sposób działania byłby w zgodzie z obowiązkami radnego i obowiązkami i przywilejami naszego społeczeństwa. Szanowni Państwo, tylko z powodu wyznawanej lub nie wyznawanej sympatii do burmistrza obciążyć mieszkańców tymi wszystkimi sprawami, o których mówił pan radny Jacek Warda, to jest naprawdę niepoważne zachowanie. Przepraszam, że tak to oceniam, ale wczujmy się czasami w sytuację mieszkańców.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zdzisław Kmieciak, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. To, co wygłosił teraz pan burmistrz, właśnie ja to chciałem właśnie przekazać, żeby właśnie radni zainteresowani zmianą właśnie wziąć listę i po prostu wziąć listę podpisów od instytucji, od mieszkańców i dołączyć właśnie do Rady Miasta i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić do tego. Także wskazana byłaby taka lista z podpisami. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Ja rozumiem, że ten projekt uchwały był konsultowany z mieszkańcami, tak? Pisane jest, że zmienia się. No.
Pan Jacek Kawka tak już skończył? Proszę, pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, skoro pan się już wysilił na chyba żart w stosunku do mojej osoby, to muszę powiedzieć, że no akurat pana nie było, jak ja zabierałem głos, ponieważ ja z tym wnioskiem nie mam nic wspólnego. Ja tylko zaapelowałem do wnioskodawcy, żeby nie 3 maja, jeżeli już to Konstytucji 3 maja, jeżeli dalej chce ten wniosek składać. Ja absolutnie nie mam zamiaru w to ingerować. Ja natomiast zabierałem głos, panie burmistrzu, że właśnie nadarzyła nam się okazja, tak? I to nawet nie mam po prostu żalu, tylko gdzieś nam ucieka okazja do tego, że przy tej okazji można by było naprawdę przeprowadzić takie szerokie jakieś konsultacje, jakąś dyskusję, czy sami mieszkańcy nie chcą, żeby ulice się nazywały właśnie inaczej, tak? Bo tak naprawdę to tutaj podejmujemy decyzję, zmieniamy uzasadnienie, tak? Tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję.
Pani przewodnicząca, jeszcze dwa słowa.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Proszę państwa, ponieważ przyjdzie taki czas, myślę, że jeszcze on nie nadszedł, ale państwo też poznacie pewne okoliczności, które były, czy są wolą określonych osób i zostaniecie z nią w stosownym czasie zapoznani. I zwracam się w szczególności do pana Rafała Gugi, żeby przyjął rozwiązanie, które proponuje Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w taki sposób, jak ono zostało przedłożone, ze względu na dobro mieszkańców. Natomiast do radnego Kawki raz jeszcze apeluję, aby w ramach swojego mandatu i zgodnie ze swoimi kompetencjami przedłożył Radzie listy poparcia dla zmiany, którą proponuje, w szczególności tych mieszkańców i tych instytucji, które przy tej ulicy zamieszkują lub pracują. Jeśli tak się stanie, myślę, że Wysoka Rada rozważy taki wniosek. Proszę też zwrócić uwagę, że to, co proponujemy, jest bezkosztowe dla naszych mieszkańców. Uzasadnienie macie państwo przed sobą. Można się z nim oczywiście zgadzać lub nie zgadzać, choć podana jest obiektywna przesłanka. Proszę też poinformować ewentualnie przy zbieraniu podpisów o wszystkich kosztach, które mieszkańcy będą musieli ponieść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji. W związku z tym chciałabym zapytać pana radnego Jacka Kawkę, czy podtrzymuje wniosek. Tak, więc bardzo proszę o sformułowanie wniosku i po tym dokonam zarządzę głosowanie nad wnioskiem.
Wniosek ogranicza się do zmiany słowa, zlepku słów w paragrafie pierwszym, w zdaniu pierwszym. Zamiast powtórzenia 9 maja w cudzysłowiu liczba, cyfra 9 ma się zamienić na liczbę 3, czyli 3 maja.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Jacka Kawkę. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek nie został przyjęty. Za wnioskiem głosował 1 radny, 1 radny się wstrzymał, 17 radnych było przeciw. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie w treści przedłożonej Radzie. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 2/38. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 17 radnych głosowało za podjęciem, 1 radny był przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu. Kolejny punkt, punkt numer 6, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie, druk numer 3/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Podobna sytuacja, należałoby wyraźnie wskazać, że jest zmiana, ale niestety jej nie ma. Ale ja już formalnego wniosku nie będę zgłaszał, bo nie ma to żadnego wpływu na przyjęcie projektu uchwały. Mm-hmm.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się w tym punkcie do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 3/38. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 17 radnych, 1 radny był przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Punkt 7 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej oznaczonej numerem 54/2 położonej w obrębie ewidencyjnym wirów gmina Gryfino, druk numer 4/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 4/38. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 19 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kolejny punkt, punkt numer 8 porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, druk numer 5/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt się nie zgłasza do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 5/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 16 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu i 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. Punkt nr 9 to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, druk nr 6/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 6/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 19 radnych. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, druk nr 7/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 7/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 19 radnych. Punkt 11 to jest podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowy obiektu sakralnego w roku 2017, druk nr 8/38. Radni otrzymali nową wersję uzasadnienia do projektu uchwały. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Ireneusz Sochaj.
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Oczywiście, jak dzisiaj już w swojej interpelacji mówiłem, ochrona zabytków leży jak najbardziej w gestii samorządu, w gestii gminy i jak najbardziej jestem za ochroną naszych zabytków. Również sakralnych, świeckich, natomiast wszystkich, dokładnie, tak jak dziękuję koledze. Natomiast tutaj mam kilka pytań, bo chodzi o, nie kwota budzi, że tak powiem, zapytanie, bo kwota jest, mając na uwadze wysokość nakładów, które trzeba ponieść przy wszelakich zabytkach, jest śmieszna. Jest, to jest 14 tysięcy, naprawdę jest to niewysoka kwota. Natomiast moje pytanie budzi taka sprawa. Czy właściciel, na którym leży przede wszystkim utrzymanie swojej substancji w należytym porządku, zwrócił się do na przykład konserwatora zabytków o wspomożenie w tej sprawie naprawy tych rzeczonych drzwi. Czy na przykład zwrócił się, czy parafia zwróciła się do swoich zwierzchników w kościele o sypnięcie groszem na tą inwestycję. Na komisji ustaliliśmy, że chodzi o wymianę drzwi, przy których nie było robione praktycznie nic od 1969 roku. To budzi trwogę wręcz. To nie jest, przepraszam, sytuacja, kiedy przychodzi wichura, zrywa dach i nagle trzeba wyłożyć, nie wiem, 200 tysięcy złotych na naprawę tego dachu i trzeba użyć środków już. Pierwszy bym głosował wtedy za taką sprawą. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z remontem, który powinien odbyć się lata temu, który można zaplanować, na który można pozyskać środki,
No nie wiem, czy my musimy jako Rada te środki wykładać. Do nas najprościej jest przejść i zwrócić się z wyciągniętą ręką. Myślę, że tak jak mówiłem w interpelacji, należy te środki przeznaczyć chociażby na zabezpieczenie murów, które za chwilę znikną, czatowni, która już praktycznie nie istnieje, napominanej dzisiaj już 5 razy chyba, czy 6 przepompowni i tak dalej, i tak dalej. Że o pałacyku nie wspomnę, ale mówię, skala środków jest tutaj znikoma do wspomożenia na przykład pałacyku pod Orwami. Także broń Boże, nie jestem przeciwko ochronie zabytków, ale za takim wydatkowaniem funduszy naszych publicznych, no zagłosować po prostu nie mogę, bo myślę, że tutaj parafia, która spożytkowała już w tym roku swój fundusz sołecki na naprawę jednego z cmentarzy, podobno remont ten został przeprowadzony w sposób budzący zastrzeżenia. Nie wiem do końca, ale takie opinie na komisji również się pojawiły. Więc należy się, myślę, że mocno zastanowić, czy 14 tysięcy, niedużo ktoś powie, a będą fajne drzwi. Czy należy w ten sposób wyspożytkować, czy też nie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie radny, będę pana mimo wszystko przekonywał do tego, żeby pan swoje zdanie zmienił i użyję kilku argumentów. Mam nadzieję, że one będą przez pana wzięte pod uwagę. Po pierwsze, co do ochrony zabytków gryfińskich. Od 89 roku, w zasadzie od 90 roku, czyli od daty odrodzonego samorządu, to służby burmistrza Mieczysława Sawaryna poprowadziły sprawę pałacyku tak, jak ją należało prowadzić. Czyli sporządziliśmy dokumentację projektową, uzyskaliśmy prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, złożyliśmy do tej pory 2 wnioski aplikacyjne na łączną sumę ponad 10 milionów złotych. Służby pana burmistrza Minera pracują nad złożeniem kolejnego wniosku do RPO o kolejną kwotę. To jest to, co konkretnie zrobiliśmy dla tego zabytku. Nikt wcześniej tego nie zrobił, a to są wymogi absolutnie konieczne, żeby ten zabytek uratować. I to jest pierwszy argument. Drugi argument co do pozostałych zabytków, których mamy na swoim terenie, informuję pana, że były składane także wnioski aplikacyjne co do tych zabytków, które pan wymienił. Znajdowały one dosyć wysoką punktację, natomiast takich potrzeb na terenie państwa polskiego jest bardzo wiele. Stale składamy te wnioski, będziemy nieustannie składali. Mamy nadzieję na pozyskanie pieniędzy w przyszłości także na mury miejskie. Natomiast wybraliśmy taką strategię, jak w ogólnym zarządzaniu gminą, że będziemy budowali fundamenty. A tym fundamentem są zabytki takie jak pałacyk, inne, które są powiedzmy w tej bazie materialnej strategiczne. Przejdę teraz do zabytków, które są w poszczególnych sołectwach i w szczególności do zabytku, który jest w Dołkich. Zgodnie z polityką pana burmistrza Mieczysława Sawaryna, jego zastępcy jeżdżą po terenie i wbrew temu, co też można przeczytać, mają dobrą wiedzę o tym, co dzieje się na poszczególnych obiektach. Ja wizytowałem ten kościół ostatnio 2 razy i zapraszam pana, żeby pan pojechał do tego zabytku, obejrzał go z zewnątrz, obejrzał go z wewnątrz, zapytał też tych mieszkańców, którzy tam przy tym zabytku pracowali, włożyli pracę swoich własnych rąk i zapytał, jak to jest możliwe, że za tak małe pieniądze zrobiono tak wiele. Ludzie w Dołkich pracują przy tym i jest to dla nich miejsce bardzo ważne. Poza tym pragnę zwrócić pańską uwagę także na taki fakt, że w obrębie tego zabytku znajduje się także utrzymywany, pielęgnowany i zadbany grób polskiego żołnierza z 1939 roku, o który dba też lokalna, miejscowa społeczność. Dołgie są wyjątkowo dobrym przykładem na to, żeby pokazywać, jak ludzie, biorąc sprawy w swoje ręce, bardzo dobrze wykorzystują pieniądz publiczny. I zapewniam pana, że tak jak przy remoncie tych drzwi, jak przy remoncie całej konstrukcji drewnianej pod chórem w tym kościele, będzie także praca własna mieszkańców. I to jest imponujące i to jest coś, z czego powinniśmy być dumni. Krótko jeszcze wrócę do sprawy rzekomych nieprawidłowości przy wykorzystaniu funduszu sołeckiego w tej samej parafii w kościele w Sobieradzu. Również pana zapraszam do tego obiektu. Także go wizytowałem. Także sprawdziłem, w jaki sposób zostały wykonane prace, czy wszystko jest zgodne z przepisami. Więc informuję pana radnego, że po pierwsze, wszystko jest zgodnie z przepisami, relacjonowałem to na ostatniej sesji. Po drugie, tam jest także praca własna ludzi, którzy zarówno z obiektu zabytkowego szczęśliwie korzystają, ale mają też na cmentarzu, który jest objęty ochroną konserwatorską w pewnym zakresie, swoich najbliższych. I robią to z wielką atencją. Proszę się zatrzymać przy tym kościele podczas podróży po gminie Gryfino, wejść na teren cmentarza i zobaczyć, co ludzie też swoimi własnymi rękami zrobili. Jestem im za to bardzo wdzięczny i uważam, że to są bardzo dobrze wydane pieniądze. Proszę też Wysoką Radę o poparcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Czepecz, proszę.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Paweł Nikityński właściwie powiedział wszystko w tej kwestii. Ja jestem pełen słów uznania i podziwu dla mieszkańców miejscowości Dołgie za to, jak potrafią z małych środków zrobić naprawdę wielkie rzeczy i ja nie mam żadnych wątpliwości. Będę głosował za projektem uchwały, natomiast mam taki apel do kolegów z komisji, bo to już drugi raz jest taka niezdrowa sytuacja, gdzie próbuje się zamieszać przy wsparciu na odbudowę czy na remonty obiektów sakralnych. Mamy specjalny fundusz w uchwale budżetowej zapisany. I te środki dzielimy w miarę możliwości, w miarę potrzeb środowisk lokalnych i uważam, że ta dyskusja jest zupełnie zbędna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Wniosek pana radnego Sochaja przypomina mi taki dowcip o człowieku, który chciał wygrać totolotka, modlił się do Boga co wieczór o to, żeby wygrać. W końcu się zdenerwował pan Bóg i mówi: człowieku, wyślij kupon. I panie Ireneusz, no trzeba napisać wniosek o dofinansowanie. No, trzeba wskazać jakiś kierunek, a dopóki tego wniosku nie ma, no trudno przyznać jakiekolwiek dotacje.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ireneusz Sochaj.
Dowcip o totolotku oczywiście jest znakomitym dowcipem, natomiast jakby też konsumuje to, o co ja pytałem. Czy na przykład prarafia nie złożyła takiego wniosku, chociażby do konserwatora zabytków. Także wypełniłem kupon totolotka, panie Jacku, także. Tylko po prostu parafia nie trafiła, jeszcze muszą się... Nie, śmiechy śmiechami, ale oczywiście ochrona zabytków tak, natomiast moje pytania były tutaj skierowane głównie właśnie o możliwość pozyskania środków z zewnątrz, nie od nas, tylko od konserwatora, nie od nas, tylko od biskupa, czy jeszcze z innych źródeł zewnętrznych. A działalność wielu mieszkańców, czy w Dołgich, czy w innych miejscowościach, oczywiście to jest rzecz bardzo dobra, jeżeli społeczność lokalna się skrzykuje, zwołuje. Natomiast mówię, takie właśnie miejscowości i takie obiekty zabytkowe potrafią się wybronić, natomiast obiekty świeckie jakby częściowo straciły tego gospodarza. Nie tylko mówię u nas, ale szerzej też to można pociągnąć. Ale tak jak kolega zauważył, ta dyskusja już generalnie nie musi dalej trwać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, nie? Dobrze, czyli nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 8/38. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Punkt 12 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Gryfino, druk numer 9/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się w tym punkcie do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 9/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 19 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/325/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Gryfino, druk nr 10/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 10/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 19 radnych. Kolejny punkt to jest punkt numer 14 porządku obrad. I to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2017 rok, druk nr 11/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 11/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Punkt 15 to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2017-2025, druk nr 12/38. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 12/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 16 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Punkt numer 16 to jest kolejny punkt porządku obrad. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr 13/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011, druk nr 13/38. Radni otrzymali projekt uchwały Komisji Rewizyjnej nieuwzględniający wezwania. Otwieram wszystkie komisje zaopiniowały, trzy komisje, Komisja Rewizyjna Spraw Społecznych i Planowania zaopiniowała przygotowany projekt pozytywnie. Komisja Budżetu nie zajęła stanowiska. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się w tym punkcie do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt Komisji Rewizyjnej oznaczony drukiem numer 13/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 3 radnych wstrzymało się od głosu. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Druk numer 17. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ulicy Sportowej w Gryfinie, druk numer 14/38. Komisja planowania zaopiniowała druk pozytywnie. Pozostałe komisje nie otrzymały projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się w tym punkcie do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 14/38. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 19 radnych. Punkt numer 18 to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2017 rok, druk numer 15/38. I tutaj też komisja planowania zaopiniowała druk pozytywnie. Pozostałe komisje nie otrzymały projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 15/38. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Zagłosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejny punkt porządku obrad to jest punkt 19 i to jest punkt informacja o stanie finansowym i technicznym przedsiębiorstwa usług komunalnych. W związku z tym tutaj, że czekamy jeszcze tak na kogoś z zarządu. Proszę bardzo, proszę.
Czułem taką prośbę o dostarczenie sprawozdania, które ma być przedstawiane dzisiaj w formie pisemnej. No nie doczekałem się odpowiedzi od pana burmistrza. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest w ogóle możliwe, czy jest jakieś sprawozdanie, czy nie ma, czy to będzie pan sypa z głowy tutaj sprawozdawał.
No co, pewnie pan, pewnie będzie sprawozdanie z działalności, które otrzymuje się co roku. Ta sprawa dotyczy różnych innych elementów. I Rada otrzymała ode mnie kiedyś informację, że po roku pracy pana Stypy, pan Stypa przyjdzie i podzieli się z nami swoimi uwagami. I tutaj nie ma żadnego sprawozdania, będzie po prostu przedstawienie sytuacji. Natomiast jesteśmy w trakcie skwitowywania zarządu i Rady Nadzorczej
za działalność w 2016 roku i po przyjęciu tego skwitowania przez walne zgromadzenie taka informacja Radzie zostanie przekazana i oczywiście Pan Radny będzie mógł uzyskać zatwierdzone sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie zarządu.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Jeszcze jedno, Szanowny Panie Radny, proszę o to, że jeśli Pan składa wnioski, jakiekolwiek dokumenty, żebym ja miał również czas na to, żeby Panu odpowiedzieć, bo jeśli Pan to robi 2-3 dni przed terminem, to trudno mi się z Panem skontaktować.
Dziękuję bardzo. Pan Kulawiec, tak, prosi o głos. Proszę bardzo.
Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, właśnie zakończyły się obrady Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie i tutaj prosiłbym o kilkunastominutową przerwę w celu przygotowania się do wystąpienia.
Czyli 15 minut wystarczy? 20?
Około 20 minut będzie.
Dobrze, ogłaszam 20 minut przerwy. Chciałabym powitać naszych gości, pana Leonarda Rosenberga, przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Zbigniewa Stypę, Roberta Kulawca, członków zarządu, pracowników PUK-u, przedstawicieli związków zawodowych. Witam serdecznie. Na początek zabierze głos pan burmistrz. Proszę bardzo.
Przewodnicząca, Wysoko Rado, Szanowni Państwo, mija 2,5 roku naszej działalności. I objęliśmy jako właściciel dwie spółki komunalne, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz TBS i uważam za konieczne, żeby po roku pracy pana Zbigniewa Stypy, po 2 latach pracy Rady Nadzorczej przedstawić Państwu ważną z punktu widzenia spraw mieszkańców Gryfine sprawę dotyczącą przedsiębiorstwa usług komunalnych. Pan profesor Leon Rosenberg jest przewodniczącym Rady Nadzorczej. Przedstawi krótką informację. Chciałem też Państwu podać, że w dniu dzisiejszym będzie się odbywało walne zgromadzenie. Będziemy oceniać sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej i oczywiście po skwitowaniu zarządu, po przyjęciu tych dokumentów, te informacje zostaną Państwu przekazane w formie pisemnej. Natomiast pojawia się wiele różnego rodzaju spekulacji, wiele informacji wywołujących zaniepokojenie, nie tylko wśród załogi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ale również wśród społeczeństwa gryfińskiego i uważamy, że nasze społeczeństwo, Państwo taką informację musicie mieć również, ponieważ powiem krótko, pierwszy raz o jakichś zamiarach dotyczących prywatyzacji PUK-u to usłyszałem po otrzymaniu pisma od Związków Zawodowych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Jak potem sprawdziłem i dowiedziałem się, ta wypowiedź pana wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej wywołała takie zaniepokojenie. Zadzwoniłem do pana przewodniczącego, zapytałem o co chodzi. Pan przewodniczący skomentował to krótko. Może to jest jego prywatne zdanie, które wynika z kilku zdarzeń, które dotyczą spółdzielni mieszkaniowej i stosunku zobowiązaniowego, który został przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozwiązany. Także apeluję w szczególności, tak jak to dzisiaj pan przewodniczący Zenon Trzepacz powiedział, aby wsłuchiwać się w nasze wypowiedzi, aby dokładnie przekazywać informacje. Ja doceniam dziennikarzy i doceniam swobodę do komentowania wszystkiego, ale wywoływanie zaniepokojenia wśród mieszkańców jest niepotrzebne, bo myślę, że tak jak gmina Gryfino, również spółki komunalne w niedługim czasie będą elementem znacznie lepszej gospodarki. Także czy pan przewodniczący, pan profesor rozpocznie przedstawienie?
Między międzyczasie tu pan radny Jacek Kawka zgłosił się do dyskusji, więc teraz chce pan zająć... Już nie. Dobrze.
Otóż chcieliśmy zacząć trochę inaczej, no ale powiem szczerze, w komputerze nie ma klienta PDF-a, więc nie możemy wyświetlić strony. Być może uda nam się ją wyświetlić później, ale opiszę Państwu, co na tej stronie jest. Otóż na tej stronie jest artykuł z Gazety Gryfińskiej z 27, jeżeli dobrze pamiętam, czerwca, ze strony 7, też chyba się nie mylę, który to artykuł sugeruje, że przedsiębiorstwo usług komunalnych, PUK, grozi upadłość. I tam pozwoliłem sobie napisać, że po pierwsze nie grozi upadłość. Oczywiście groziła, ale to już jest historia. Zaraz do niej przejdę. I powiem również szczerze, że jestem zdumiony tym, co czytam od czasu do czasu, a właściwie coraz częściej, ponieważ zupełnie nie rozumiem ani intencji, ani powodu. Dlatego, że tego typu tytuły, bo potem w środku nie ma nic, ale te tytuły mogą powodować ograniczenie zaufania do naszej firmy, naszych kontrahentów. Jeżeli nasi kontrahenci czytają, że w PUK-u jest niedobrze, że w PUK-u się źle dzieje, to mogą mieć pewne wątpliwości. Na przykład możemy stracić dobre warunki współpracy. To jest dość typowe ryzyko, na które trzeba zwracać uwagę i którego oczywiście ewentualnych efektów będziemy musieli dochodzić. Nie ma innej możliwości. Ja chciałem zacząć to wystąpienie, ono nie będzie za długie, no ale niestety chyba ze 20-25 minut potrwa. Chciałem zacząć od tego, że za PUK-iem ciągnie się wiele takich sytuacji, które być może nie powinny nastąpić, ale ja przypomnę, na przełomie stuleci z przedsiębiorstwa wytransferowano 3 miliony złotych w dość krótkim czasie. Jeżeli z takiej firmy, która ma średnio przychody w granicach 20 milionów, wytransferuje się 3 miliony w cashu, to praktycznie rzecz biorąc następnego dnia ta firma upada. Nie ma możliwości, nikt nie zna takich metod, żeby taką firmę utrzymać przy życiu. Taka metoda jest oczywiście tylko jedna. Właściciel, czyli gmina, wtransferował do PUK-u w tym czasie 4 miliony złotych w cashu i 2 miliony ulgi podatkowej, razem 6 milionów i dzięki temu ta firma się ostała. Żeby nie wiem, jaki zarząd firmy był, w sytuacji, w której główna księgowa firmy wyprowadza 3 miliony złotych na zewnątrz, żadna firma się nie utrzyma, która ma takie przychody, jakie ma ta firma. Tak, to jest oczywiste. Nie, już opowiedziałem o tym, szkoda czasu. Może później. Tak. Oczywiście... Wracając do tych przeróżnych informacji, postanowiliśmy również 27 przekazać załodze i mieszkańcom Gryfina informację, że wszelkie insynuacje, które dotyczą możliwości podziału firmy, bo o tym też już było słychać, możliwości upadłości firmy, możliwości jej sprzedaży, co jest już rzeczą w ogóle kuriozalną, nie mają żadnego potwierdzenia w prawdzie i służą, jak mi się wydaje, choć powiem szczerze, że nie wiem, to jest moja hipoteza, służą najprawdopodobniej rozniecaniu jakichś niepotrzebnych emocji, które nikomu, niczemu nie służą, nam tylko przeszkadzają w pracy i to dość istotnie. To był oczywiście początek końca firmy, te 3 miliony wytransferowane. Jakie ja mogę mieć dzisiaj pretensje, 17 lat, mniej więcej 17-18 lat po tym fakcie, na który zresztą nigdy nie miałem i nie mam żadnego wpływu, że można było próbować szukać tych pieniędzy. Jak myśmy przyszli do firmy w grudniu 2015 roku, w styczniu 2015 roku, to poprosiłem prezesa o to, żeby spróbować zorganizować spotkanie z firmą detektywistyczną, która mogłaby spróbować poszukać tych pieniędzy. Takie spotkanie się odbyło. Firma odmówiła jakiejkolwiek współpracy, ponieważ stwierdziła, że po tylu latach nie ma żadnych szans na znalezienie tych pieniędzy. One są najprawdopodobniej zakopane gdzieś tak głęboko, że nikt nie jest w stanie ich dzisiaj znaleźć. Dość powiedzieć, że to są spore pieniądze, natomiast no niestety nie mamy na nie żadnego wpływu. Te pieniądze, które wprowadziła do spółki gmina Gryfino oraz w formie 4 milionów cashu i 2 milionów ulg podatkowych, nie zostały oczywiście nigdy gminie zwrócone, ale to myślę, że nie o to chodzi. I gdzieś tak do 2014 roku, jak Państwo zobaczą w tej prezentacji, wszystko szło w miarę normalnie. W 2013 roku, i tu bym już Pana bardzo poprosił o możliwość... Nie, to jest już normalny PowerPoint, mam nadzieję, że macie. To jest oczywiście tylko... To jest oczywiście tylko fragment umowy o współdziałaniu przy realizacji projektu budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko wpłynął. Ja nic nie mogę, to jest ostre. Taki przyrząd, jaki Państwo mają, taki to używam. To jest marzec 2013 roku. Gmina podejmuje decyzję o inwestycji budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino. Dzięki takiemu oto rozwojowi wypadków, że gmina Gryfino wchodzi formalnie w skład Związku Gmin do rzeczy Aparcenty. Dzięki temu następuje przekroczenie masy krytycznej projektu, projekt dostaje finansowanie i przystępujemy do ogromnej inwestycji, jak mówię, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino. Całej, dużej, tak bym to zrozumiał. Projekt dobrze ponad 6 milionów złotych. I to jest umowa, którą oczywiście całą dysponujemy. Ona ma 16 stron, jest znakomicie napisana prawnie. Ale ja wybrałem tylko jeden fragment, który jest tutaj najistotniejszy w tej sprawie. Mianowicie w ramach obowiązku PUK-u PUK zapewniać ma kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości prawie 1,5 miliona złotych na realizację projektu na terenie aglomeracji Gryfino. To jest kwota wynikająca z udziału własnego, ponieważ żadne pieniądze unijne w tym przypadku nie dają 100% dofinansowania, ponieważ gmina w tym czasie jest po uszy zadłużona i nie może tych pieniędzy pozyskać. W związku z tym ceduje to na PUK. Nie tylko to ceduje na PUK. Ceduje na PUK również pokrycie wszelkich wydatków niekwalifikowanych dotyczących tej części projektu, którą zarządza PUK, pokrycie wszystkich wydatków i kosztów prac dodatkowych dotyczących swojej części projektu i wynikłych w procesie przeprowadzenia postępowania, jak również zabezpieczenie w corocznych planach rzeczowo-finansowych środków na finansowanie. Ta inwestycja trwa do roku 2014. Ona wymaga od PUK-u zaangażowania ogromnych środków jak na tę firmę. Ja przypomnę, że przychody tej firmy są z grubsza, oczywiście nie tylko licząc wodę, ale licząc również odpady i wszystkie inne przychody, około 20 milionów złotych rocznie. Firma, która praktycznie rzecz biorąc z etycznego punktu widzenia nie powinna przysparzać jakiegoś wielkiego zysku, ma oto zorganizować 1,5 miliona złotych w cashu. Następnie to są niemożliwe do określenia i do oszacowania w tym momencie wydatki. I następnie to, co każdy z Państwa, kto korzysta z funduszy unijnych, wie, że pieniądze unijne przychodzą po inwestycji, a nie w trakcie i nie przed. W związku z tym PUK musi finansować tę inwestycję przez okres ponad roku. Ta inwestycja... Nie, ja jestem tylko i wyłącznie skromnym specjalistą od finansów. Ja się na polityce nie znam i nie zamierzam uczestniczyć w tym, bo nie znam się na tym, na czym się nie znam, to wolę nie. Ja mówię tylko i wyłącznie proste fakty. W tym momencie dla mnie osobiście, jako finansisty, to jest niezwykle trudne zadanie dla PUK-u. I do roku 2014 ten PUK zupełnie dobrze chodził. W 2014, między 2014 a 2015 następuje rozliczenie. Zresztą wrócimy do tego za niedługo. Ten kontrakt rozpoczyna kłopoty w PUK-u. I to naprawdę kłopoty, które mogły, choć na szczęście nie zaowocowały problemami tej firmy, bo udało się tę firmę wyciągnąć. Tak na szybko. Usługi obce 2014, 2015, 2016. Proszę zobaczyć, jak ograniczyliśmy. Tak, w 2015 roku to było 4 miliony, w 2016 to jest nieco ponad 2,5. Darowizny z około 100 tysięcy to prawie nic. Usługi prawne z ponad 100, około 200 tysięcy do 80 tysięcy. To są podstawowe elementy, które zostały, dzięki którym firma nie upadła. Następnie przeprowadziliśmy restrukturyzację zadłużenia, dzięki temu obniżyliśmy koszty tego zadłużenia. No i tutaj niestety, przykro mi to powiedzieć, przeciwstawiliśmy się gminie, bo gmina nas namawiała do kolejnych inwestycji i powiedzieliśmy jasno, że na razie nie mamy szans, ponieważ musimy się wykaraskać z tego, co mamy. I od tego miejsca proponuję, żebyśmy już przeszli do miłych, sympatycznych i przyjemnych spraw. Otóż ten cały tytuł, który pozwoliłem sobie przygotować wspólnie z panem prezesem Stypą, kosztowało nas to mnóstwo czasu, bo musieliśmy wszystko zrozumieć. Wszystko to, co państwu przedstawimy, ma absolutnie i jednoznacznie pokrycie we wszystkich dokumentach. Wszystkimi tymi dokumentami dysponujemy i w każdej chwili jesteśmy w stanie je udostępnić, ale również wykorzystać w swoich celach. I tu jedno małe przeproszenie. Ponieważ PUK, czyli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie, jest jedną z niewielu spółek, które mają bardzo szeroki zakres działania, czyli praktycznie rzecz biorąc od dostarczenia wody, no to skończę na pochówkach, tak? To taka klamra. No to myśmy niestety zmuszeni byli, znaczy mając na względzie państwa zdrowie, nasze zdrowie, na dzisiaj zdecydować się na przedstawienie państwu ZWIK-u, czyli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W ciągu krótkiego czasu, ja myślę, że po wakacjach, przedstawimy równie dokładny opis wszystkich pozostałych działalności. Jeszcze raz powtarzam, to nie znaczy, że my te działalności traktujemy w jakikolwiek sposób źle. Ponieważ dzisiaj jest ogromny, delikatnie powiem, hejt na spółkę ze względu na podwyżkę taryf, dlatego uważam, że to jest dobry wybór. Myślę również, że po tym naszym spotkaniu będziemy znowu normalną społecznością i będziemy mogli dla państwa pracować. Znaczy ja nie wiem, bo moja kadencja kończy się dzisiaj. Jak będę dalej, no to będę próbował dalej pracować, jak nie będę, no to trudno, takie życie. Ale przypomnę państwu takie motto Henry Forda, połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces. Dlatego bardzo byśmy chcieli, żeby od dzisiaj to była rzeczywiście wspólna praca. My nikogo nie prosimy o to, żeby pisał o nas dobrze, bo tak ma pisać. Niech tylko pisze prawdziwie. To zupełnie wystarczy. Taka jest agenda prezentacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie. Informacje podstawowe, pół slajdu, sytuacja zastana, czyli uwarunkowania historyczne. W zasadzie uznaję, że w praktyce już o nich powiedziałem dostatecznie dużo. Obszary działalności, charakterystyka, zagrożenia i szanse, bo to nie jest tak. Spółka jest dzisiaj w bardzo dobrej sytuacji finansowej, ale jest zagrożona. I te zagrożenia pokażemy. Oczywiście wszystkie jesteśmy je w stanie spokojnie opanować, natomiast dzisiejsza sytuacja finansowa, wbrew być może wielu wypowiedziom, jest znakomita. Sprawdziłem to. Wszystkie możliwe wskaźniki są w tej chwili na poziomie optymalnym. No i końcowe wnioski. Tak wygląda mniej więcej sytuacja PUK-u. 2014 rok, tu państwo widzicie, kapitały własne są mniej więcej na równym poziomie, około 24 milionów złotych. Suma bilansowa rośnie ze względu na inwestycje. Przychody ogółem, no różnie to bywa. W 2016 roku, to za chwilę do tego wrócę, skąd się wzięło zmniejszenie przychodów. Natomiast, jak państwo pamiętają, mówiłem, do 2014 roku wszystko w porządku, w 2015 roku zawał jako efekt tejże inwestycji. I 2016 rok już wracamy na normalne tory. Tu oczywiście powstaje bardzo istotne pytanie. Pytanie o pozycję PUK-u jako spółki w gminie Gryfino i w jej strukturach gospodarczych. Są dwa modele. Jest taki model. Mówię oczywiście ciągle o spółce, która ma 100% udziału gminy. Jest model spółki, która jest spółką operacyjną, czyli która operuje na majątku gminy lub przekazanym majątku do tej spółki, czyli utrzymuje w miarę w porządku rurociągi, te drugie ciągi, państwo wiecie o czym mówię, te trochę mniej pachnące, cmentarz i wszystkie inne rzeczy. I jest to wtedy tylko i wyłącznie spółka operacyjna, ale również istnieje możliwość, iżby to była spółka inwestycyjna również, czyli spółka, która operuje na majątku i która rozbudowuje ten majątek. Skąd biorą się pieniądze w spółce? One się nie biorą znikąd, na drzewie nie rosną. One się biorą niestety albo stety z taryf, które państwo, za chwilę do nich wrócimy. Budowa taryf musi uwzględniać, zgodnie z rozporządzeniami wszystkimi, musi uwzględniać potrzeby inwestycyjne firmy. No ale w tej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, spółka jest związana z gminą mniej więcej w 90, nawet powiem w ponad 90% jej działania są z działaniami, które spółka wykonuje w imieniu gminy. To jest zupełnie normalne w samorządzie. Gmina nie ma swoich struktur, w związku z tym spółkę celową taką uruchomiła. Jak tak wygląda uproszczony schemat? No nie chcieliśmy robić państwu tutaj strasznego schematu, bo to jest bardzo skomplikowana firma zatrudniająca, nie jak przeczytałem, 180 osób, tylko troszeczkę ponad 150. I to jest na naszej stronie internetowej, w BIP-ie, więc można sprawdzić. I tak ogólnie można by powiedzieć, że mamy ZWiK, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Usług Komunalnych, czyli ZUK. Obok, na boku jest zakład remontowo-budowlany, który uruchomiliśmy, bo potrzebny. I my dzisiaj decydujemy się pokazać państwu ZWiK. Tę pozostałą część, jeżeli tylko będzie taka potrzeba, ochota, to jesteśmy ją w stanie przedstawić. Z tym, że przygotowanie takiej prezentacji trwa bardzo długo, bo trzeba naprawdę ogromnie dużo pracy, żeby można było państwu bez żadnych najmniejszych nawet wątpliwości przedstawiać wszystko to, co tu przedstawiamy. Co to jest woda? No woda, proszę państwa, to jest tak naprawdę to, co dzisiaj robi PUK, ale i wszystkie inne firmy wodociągowo-kanalizacyjne. To jest jedno z największych osiągnięć ludzkości, ponieważ jeśli państwo obejrzą filmy historyczne i zobaczą, jak wyglądała Europa na przykład w XVIII wieku i dlaczego ludzie żyli 30 parę lat, to przede wszystkim dlatego, że nie byli w stanie, po pierwsze, dostarczyć sobie do domu wody, która jest biologicznie optymalna lub biologicznie bezpieczna i, co było jeszcze trudniejsze, nie potrafili odprowadzić z domu ścieków i wszystkich innych odchodów w sposób bezpieczny, zapewniający całkowite bezpieczeństwo. My to dzisiaj potrafimy robić, ale to jest bardzo skomplikowana technologia, to jest ogromny majątek. Musicie państwo również pamiętać o tym, że gmina Gryfino jest dosyć rozległą gminą, w związku z tym my mamy około 200 kilometrów instalacji, co w tak, proszę się nie obrazić, średnich miastach nie jest wcale typowe, tak? Bo te miasta są zwykle trochę bardziej zwięzłe. Tak, my mamy dosyć duży obszar i w związku z tym musimy mieć więcej przepompowni i wody i tego, co po wodzie powstaje i, no i to jest takie życie. Dlaczego chcieliśmy to państwu pokazać? Ponieważ te liczne insynuacje i bezprzykładna, zupełnie nieprawdziwa i nie mająca żadnego potwierdzenia w faktach krytyka PUK-u w Gryfinie, no musimy pokazać państwu prawdę absolutną. Wszystkie te rzeczy, które tutaj potwierdzam, to powinno być na czerwono, mają niepodważalne potwierdzenie w dokumentach. Podzieliliśmy to króciutko, bo to tak na początku będzie długo, potem szybciutko skończymy. Uwarunkowania historyczne, bardzo dużo już na ich temat powiedziałem. Sytuacja bieżąca, w tym w szczególności stan prawny przedsiębiorstwa wynikające z tego stanu fakty i zagrożenia. Sytuacja na przyszłość, czyli wyzwania i zagrożenia. Oczywiście pamiętamy, że wyłącznie w aspekcie obszaru wodociągi i kanalizacji. Co nas utrzymuje w sensie prawnym? Jeśli idzie o wodę, ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Dzisiaj słyszałem, że Polska próbuje zabiegać o obniżenie standardów tej wody w Unii Europejskiej. Raczej się nie uda. Ona powstała w 1998 roku i minimum co 5 lat muszą być przeprowadzane audyty. I one są u nas przeprowadzane. Co 5 lat audyty całego majątku zgodnie z tą dyrektywą, którą tutaj państwo mają. Można w każdej chwili się tam odnieść do tego Drinking Water Directive. Znajdziecie ją państwo. Ona również uzyskała certyfikację Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce w związku z ostatnimi wyzwaniami przygotowywane jest nowe prawo wodne. To nowe prawo wodne niesie oczywiście jakieś ryzyka, ale dzisiaj o nich mówić nie warto, dlatego że nikt nie wie, jakie to nowe prawo wodne będzie. To prawo wodne powstaje już od półtora roku i w zasadzie ostatecznego jego kształtu nikt nie zna. Oczywiście powstaje pewien problem opłaty za dostęp do złóż wody, ale nie wiemy, jak to zostanie rozwiązane. Wcześniej to było rozwiązane w ten sposób, że wszystkie przedsiębiorstwa podniosły larum, no i między innymi z tego powodu ta ustawa nadal czeka. Nie jest uchwalona, ale ona będzie uchwalona, bo musi być uchwalona zgodnie z dyrektywą, która decyduje o jakości wody. Jeśli natomiast chodzi o ścieki, to mamy dyrektywę ściekową, która również określa sposób utylizacji ścieków oraz to, co możemy zrzucić po utylizacji do środowiska. Tutaj jest jeszcze gorszy problem, dlatego że tak naprawdę technologia dostarczenia wody czystej wody pitnej jest prostsza niż technologia oczyszczania ścieków. Mniej więcej kilkanaście razy trudniejsza. Dysponujemy w Gryfinie oczyszczalnią, bardzo dobrą oczyszczalnią, aczkolwiek to już jest oczyszczalnia, delikatnie mówiąc, lekko przestarzała. Zaraz do niej wrócę, powiem wszystko o niej. Tak więc mamy z jednej strony dyrektywę wodną, która mówi o jakości wody, z drugiej strony mamy dyrektywę ściekową, która narzuca nam określoną jakość ścieków. To w zasadzie tylko, myślałem, że będzie trochę większy ekran, przepraszam, chciałem tylko króciutko pokazać, że Światowa Organizacja też pokazuje, jakie są normy zużycia. No, to wiadomo, że one są w jakimś sensie statystycznie podyktowane, więc no, są jakie są, niemniej je oceniać. Mniej więcej można powiedzieć, że, bo to może być ciekawe tak z punktu widzenia powiedzmy czysto ludzkiego. Na mycie zużywamy średnio 50 litrów, posiłki 6 litrów, zmywanie naczyń 14, pranie 32 litry, no i bardzo dużo, bo 36 litrów to jest spłukiwanie nieczystości w WC. No i średnio marnotrawstwo wody poprzez cieknące krany, poprzez jakieś nieszczelne instalacje, to są 2 litry. Mówimy o dziennym. Zakładamy, że czteroosobowa rodzina, która jest taka najbardziej popularna w Polsce, powinna zużywać około 15 metrów sześciennych wody miesięcznie. My tę wodę opomiarowujemy, nie opomiarowujemy ścieków, zakładając, że ta woda, która wpłynęła, musi wypłynąć. Tak robią wszyscy, tu nie jesteśmy w żadnym razie wyjątkiem. Sprawdziłem, za pierwszy kwartał 2017 roku średnia pensja w Polsce wynosiła 4390 zł brutto. Popatrzyłem, ile wychodzi średnia opłata dla naszego abonenta i zakładając, że w Gryfinie jest bardzo małe bezrobocie, czyli założyłem, że dwie osoby w rodzinie pracują na poziomie tej średniej, to opłata, jaką dzisiaj mamy, to wynosi około 1,5% przeciętnego wynagrodzenia brutto za zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków. Unia Europejska traktuje próg 3,5% jako społecznie akceptowalny, powyżej jako nieakceptowalny. Z czego wynikają taryfy? Po pierwsze chciałem powiedzieć, że nie może być mowy o dowolnym kształtowaniu cen. Za moment powiem Państwu również, jakie przysługują Państwu prawa jako radnym. No, więc tak, rady uchwalają te stawki taryfowe po przedłożeniu ich przez przedsiębiorstwo. Stawki biorą się z przeprowadzonych w przedsiębiorstwie analiz, czyli stawki na rok następny są realizowane jako pochodna wyników z roku poprzedniego. Tak? Czyli na prawdziwych danych, nie na żadnych wydumanych danych, tylko na prawdziwych danych. Teraz, algorytm, którym musimy się posługiwać, jest narzucony w rozporządzeniu ministra budownictwa, tu Państwo mają szczegóły, z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie określania taryf, wzoru wniosku taryfowego i tak dalej. Następnie ta taryfa trafia na biurko burmistrza lub prezydenta miasta, który może ją weryfikować. Potem przedkłada to Radzie. Rada ma 45 dni na podjęcie uchwały o zatwierdzeniu tych taryf. Mówię o taryfach wodno-ściekowych, tak? Czyli na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Może odrzucić wniosek, ale tylko wtedy, kiedy wskaże, że wniosek został sporządzony niezgodnie z przepisami. Może wreszcie nie podejmować żadnej akcji i wtedy taryfy weryfikowane przez prezydenta czy burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni od złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo. My jesteśmy jednym z niewielu przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim, dokładnie jednym z trzech albo czterech, nie pamiętam dokładnie, w której taryfę zmienia się ni stąd, ni zowąd w środku roku, czyli taryfa obowiązuje od 1 lipca do 30 czerwca, a nie jak w większości przypadków od 1 stycznia do 31 grudnia. To powoduje pewne problemy z porównaniem, tak? Bo my, no jest, rozumiecie Państwo, jest problem z obiektywnym porównaniem. Jak wygląda to dzisiaj w Polsce? No różnice są straszne. W dużych miastach dochodzą nawet do 900%, czyli dziewięciokrotne różnice w minimalnych i maksymalnych stawkach, rozumianych jako suma taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Z miast wojewódzkich, bo do tych mamy łatwy dostęp, Białystok ma najniższe, Katowice mają najwyższe. No i tyle. Państwo oczywiście mogą, zaraz pokażę, mogą bez problemów dojść, sięgnąć do dowolnych danych. To przecież myśmy też tych danych nie wymyślili, to są dane z internetu dostępne. Jest taka Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Zresztą swoją drogą po słynnej kradzieży 3 milionów złotych nikt nie chciał PUK-u w tej Izbie. I PUK przez wiele lat nie był członkiem Izby, a dokładnie jej zachodniopomorskiej części od 2 lat, chyba od 1,5 roku jesteśmy z powrotem członkiem. Czyli PUK jest już pełnoprawnym członkiem Izby Gospodarczej. Gdzie Państwo znajdziecie ceny wody? Cenywodybezniczego.pl. Każdy może sobie to wygooglować, znaleźć. Jeszcze raz, cenywody.pl. Wszystko Państwo mają, całą Polskę. To są ceny, które są w tej chwili dostępne. Stan na 1 lipca 2016 roku. To jest województwo zachodniopomorskie. Tutaj czerwone jest Gryfino. Ja rozumiem, że to jest nieczytelne, więc pozwoliłem sobie to ułożyć od najwyższych do najniższych. Tu jest Gryfino. Tak, tutaj zaraz koło Gryfina jest Chojna, Świnoujście, a wyżej. No więc jak Państwo widzą, nasza taryfa, jeszcze raz powtarzam, to jest taryfa brutto. Taryfa, która jest sumą opłat za pobór ścieków, za odbiór ścieków i pobór wody, plasuje nas w dolnej strefie stanów średnich. Nie ma zatem powodu, dla którego miano by nam wytykać jakąś gwałtowny wzrost opłat. Zresztą do tego też za chwilę dojdziemy, skąd się ten wzrost opłat wziął. Tak więc tak to wygląda. Dane, które Państwo oczywiście możecie w każdej chwili zweryfikować, sprawdzić, tu nie ma żadnego problemu. A teraz króciutko, jak wyglądała taryfa wody, w tym przypadku netto, bo tak mi spółka przygotowała, od 2013 do 2017 roku. Zwracam tylko uwagę, że w 2014 roku spółka nie przygotowała wniosku taryfowego, natomiast przygotowała wniosek, zgodnie z prawem, o przedłużenie obowiązywania taryfy na pół roku. Co prawda złożyła to 18 grudnia, trochę późno. Akurat pytałem burmistrza Millera, był wtedy drugi dzień w pracy. Także na pewno miał pełny przegląd sytuacji i dogłębny. No ale tak się stało. To jest zgodne z prawem. Tu nie ma żadnych problemów. Można na przykład prolongować to na rok, można prolongować to na 2 lata. Nie ma z tym żadnych problemów. Ale jak Państwo widzą, nie jest tu nic przerażającego. Od 2013 roku macie Państwo, tak wyglądają ceny netto metra sześciennego wody. Do tego trzeba oczywiście dodać VAT. Jeżeli ktoś jest płatnikiem VAT-u, to ten VAT sobie oczywiście odbierze. Natomiast jeśli chodzi o porównanie cen odprowadzania ścieków, to wybrałem trochę inną formę. Mianowicie wolałem Państwu pokazać to na tle kilku miejscowości, z którymi Państwo na pewno, ja zresztą też mam bardzo przyjemne i bardzo ciepłe kontakty. To jest średnia wojewódzka jest taka. Banie, Chojna, Pyrzyce, Stare Czarnowo. My jesteśmy tu. Gryfino ma jedną z najniższych, i mówię to absolutnie z naciskiem, że mówię całkowitą prawdę, mamy jedną z najniższych taryf odprowadzania ścieków. To powoduje, że mamy pewne kłopoty, tylko musicie Państwo pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Istnieje zakaz crossfinansowania, czyli my nie możemy, na przykład uzyskując przychody i zyski z innej działalności, my nie możemy tych pieniędzy kierować na gospodarkę wodno-ściekową, bo jest to przestępstwo w rozumieniu ustawy karno-skarbowej nawet, bo to będzie ręczne sterowanie wynikiem firmy. Nie wolno tego robić. Firma ma dzisiaj przedstawimy panu burmistrzowi sprawozdanie z badania, sprawozdania finansowego dokonanego przez, nie boję się tego powiedzieć, jedną z najlepszych firm, które sprawdzają tego typu rzeczy. To jest na szczęście firma szczecińska. Dotychczas poprzednio to były firmy z Warszawy albo z Poznania. Nigdy nie miałem przyjemności spotkania się z tymi firmami. Natomiast tutaj firma siedzi. Jest to jedna z, wydaje mi się, najlepszych w tej chwili firm w Polsce. W każdym razie jej właścicielką jest przewodnicząca Związku Księgowych Województwa Zachodniopomorskiego. Pani, która chętnie by tu przyszła, ale pewnie ze 3 godziny by opowiadała o różnych rzeczach. Ja oczywiście króciutko powiem, co tam są za problemy, ale to tylko w 2 zdaniach. Tak więc jak Państwo widzą, tak wygląda. Jeśli chodzi o ceny wody, to tutaj powiedzmy sobie szczerze, to tak sobie to wygląda. To znaczy mamy niskie w sumie, ale jeśli chodzi o odbiór ścieków, to naprawdę mamy wyjątkowo niskie. Przechodzę do oczyszczalni ścieków. To jest jedna z 2 oczyszczalni ścieków, które my eksploatujemy. Ta oczyszczalnia ścieków w Gryfinie na ulicy Łącznej, na tych działkach, które tutaj Państwo mają. Ta oczyszczalnia była, bo już nie jest nowoczesnym obiektem, wykorzystującym technologię mechaniczno-biologiczną, dość dobrą technologię. Mamy oczywiście określone problemy ze względu na zrzuty przemysłowe, które na przykład potrafią niszczyć nam kolonie bakterii, dlatego że te zrzuty, jeżeli nie są przestrzegane normy, a nie są niestety, zawierają zbyt dużo substancji chemicznych, które po prostu zabijają te dobre bakterie i my musimy za własne pieniądze doprowadzać do kolejnej hodowli. Znacznie częściej musimy wymieniać ten sad bakteryjny niż niż tam jest. To jest właśnie ta część biologiczna, a część mechaniczna, no to taka jak zawsze. Ona została uruchomiona, nie wybudowana, bo była budowana 93-94, pełną moc produkcyjną osiągnęła w roku 95. Następnie została bardzo dużymi nakładami zmodernizowana w 2004 roku i została również zwiększona jej moc produkcyjna. Ona dzisiaj ma moc w granicach, jak Państwo widzą, 56 tysięcy RLM-ów, czyli równoważnej liczby mieszkańców. To znaczy, że gdyby to były tylko ścieki komunalne, to ta oczyszczalnia mogłaby obsłużyć populację o wielkości 56 tysięcy osób, ponieważ jest bardzo dużo i z tego się oczywiście cieszymy. Bardzo dużo jest ścieków przemysłowych, no więc oczywiście ta moc jest taka, jaka jest. Proszę zobaczyć, projektowa 7,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę. Eksploatujemy również stosunkowo nowoczesną, malutką oczyszczalnię w Steklnie. Tam jest około 60 metrów sześciennych na dobę. Teoretycznie nie ma co mówić, ale to jest również poważne urządzenie, które... To jest właśnie ta technologia, która pozwala na to, że żyjemy w czystym środowisku. I to jest wszystko, jeśli chodzi o historię. Teraz chcę króciutko przejść do problemów, które mamy i do wyzwań, jakie nas czekają w przyszłości. No niestety, słabo to widać. Tak wygląda oczyszczalnia ścieków. Ona oczywiście z tego zdjęcia satelitarnego wyglądała wspaniale, pięknie. Przepraszam jeszcze raz. Ona tu wygląda ślicznie, no bo rzeczywiście jest fajna. Ale w rzeczywistości wygląda tak, tak? To jest oczyszczalnia, w której od 2004 roku żadnych istotnych nakładów inwestycyjnych nie poczyniono. Nie poczyniono ich dlatego, że PUK musiał sobie radzić z potężną akcją inwestycyjną, w zasadzie w nie do końca właściwej współpracy z gminą, czyli gmina żądała od PUK-u więcej niż PUK mógł dać. Mówię to jasno, otwarcie i mogę to udowodnić, z tym, że to może być nudne. W tej chwili ta współpraca jest trochę inna, ponieważ gmina nas czasem słucha, co mówimy. No ale tak to wygląda i musimy coś z tym zrobić, tak? To tak nie może wyglądać. Jeżeli coś się nie obsługuje przez 13 lat, to będzie to wyglądać tak, jak tutaj Państwo widzą. No więc mniej więcej wygląda to tak. Awaryjność systemów automatyki, ponieważ one już mają swoje lata. Ta oczyszczalnia jest całkowicie zautomatyzowana. Ona ma nawet, powiem, kokpit menadżerski, czyli na jednym ekranie widać wszystkie parametry procesów, które się tam dzieją. Są szczególnie mechaniczne urządzenia, takie jak kraty, prasy, sita, suszarnie i mieszadła. One są już mocno wyeksploatowane. To jest związane z jakością zrzutów, jakie mamy. Z tą dużą ilością zrzutów przemysłowych. Oczywiście mamy problem osadów pościekowych. Mamy również problem śmierdzący, delikatnie mówiąc. To jeżeli będą pytania, to oczywiście powiemy. No i mamy tą konieczność renowacji niektórych fragmentów oczyszczalni. Jak wygląda nasz majątek wodociągowy? Wcale nie lepiej, ponieważ no, tutaj w dużej części jest to instalacja, bo tak, PUK szedł w kierunku rozbudowy nowej instalacji i nie miał pieniędzy, bo pokrywał z amortyzacji pieniądze, które powinien reinwestować w starzejący się majątek. No tak to wygląda. To są zdjęcia z awarii, których ostatnio nam przybywa i te awarie są dosyć kosztowne. Państwo pamiętajcie, ostatnia awaria, nie wiem przy jakiej ulicy, to zapytacie Państwo prezesa, kosztowała nas 50 tysięcy złotych, bo trzeba było od wewnątrz uszczelnić ten rurociąg, nie wody, tej drugiej składowej. I to kosztuje bardzo duże pieniądze, bo nie możemy naruszać powierzchni, tak więc trzeba to wszystko zrobić od wewnątrz. To są też takie technologie niekoniecznie tanie. Problemy w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej. Awaryjność, no bo jest i rozległa ta sieć bardzo. W dużej części wyeksploatowane instalacje. Problem zachowania bezpieczeństwa i biologicznej czystości instalacji. I tu chciałem tylko dwa słowa powiedzieć. Mianowicie, oczywiście nasza działalność w sferze wodno-kanalizacyjnej jest działalnością, którą się nazywa w prawie działalnością adhezyjną. To znaczy każdy, kto chce i ma do tego możliwości, może się do nas przyłączyć na warunkach, które ustalamy taryfami, ale nie ma takiego obowiązku. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że każde ujęcie wody, a mamy tych ujęć wody kilka w Gryfinie, wszystkie te ujęcia wody są bardzo dobrze chronione antybakteryjnie. Między innymi wszystkie są wyposażone w lampy, które zabijają bakterie. Jak patrzę czasami u znajomych, którzy mają swoje własne studnie, to wolałbym tej wody nie pić. Ja wolę, żebyście Państwo pili tę wodę z wodociągów niż często wodę, która... Bo najczęściej to się dzieje w ten sposób, że te małe instalacje przydomowe, one wymagają bardzo częstej konserwacji. My tę konserwację w swoich źródłach prowadzimy na bieżąco, natomiast wiem, jak to się dzieje w prywatnych ujęciach. Wtedy, kiedy coś nawali, wtedy się coś robi. Zresztą podobnie sytuacja wygląda z lodami. Tak? Państwo pamiętają, kiedyś za moich młodych lat, to bez przerwy ktoś się zatruwał lodami. Tak? Bo każdy, kto w Boga wierzył i nie wierzył, to produkował te lody i tam bakterii było mnóstwo. Natomiast od czasu, kiedy przeszliśmy na lody z dużych firm, które potrafią zapewnić odpowiednią jakość, to tych zatruć lodami nie ma. Zatruć wodą też w zasadzie już nie ma. To jest oczywiście, też nie chcę bawić się w szczegóły, ale tutaj kiedyś była pewna firma, chemiczna zresztą, która śni nam się po nocach, ponieważ nie wiemy dokładnie co i nie wiemy ile wpuszczono w ziemię niedaleko jednego z naszych podstawowych ujęć. Na szczęście ono jest w tej chwili czyste, ale nigdy nie wiadomo, nie jest czyste. O, przepraszam. To się... Aha, to jeszcze Państwo widzą, to jak dbamy o czystość. Nie da się inaczej tego zrobić. Problem tej biologicznej czystości wody jest oczywiście kapitałochłonny. My mamy własne laboratorium, które ma wszystkie możliwe certyfikacje, które jest w stanie prowadzić wszystkie możliwe analizy czystości wody biologicznej, fizycznej, chemicznej. Nie potrzebujemy do tego niczyjej pomocy. Sanepid nas oczywiście bez przerwy nadzoruje. W związku z tym ta woda musi być dobra. Czy chcemy, czy nie chcemy. Jeżeli tylko Państwo widzą u siebie w domu jakikolwiek problem, proszę dzwonić. Ja miałem takie 3 przypadki, kiedy moi koledzy z Bytina sygnalizowali, że coś jest nie tak. W ciągu 1-2 dni to zostało wszystko. Teraz chciałem Państwu pokazać rzecz naprawdę bardzo ważną i być może nieznaną. Ale ona wyjaśni Państwu w zasadzie, no powinna wyjaśnić wszystko. To nie są przykłady inwestycji, które zostały przez nas wybrane z prezesem specjalnie. To są przykładowe inwestycje. Wszystkie one mniej więcej w ten sam sposób wyglądają. Weźmy budowę sieci wodociągowej w Radziszewie w ulicach Widokowa i Kościelna. Ta inwestycja została zakończona. Kosztowała, jak Państwo widzą, około 300 tysięcy złotych. Przychody roczne z jej eksploatacji wynoszą 3 tysiące złotych. Prosto na to patrząc, gdyby te rury wytrzymały, to by się nam to zwróciło po 100 latach. Macie Państwo budowę sieci kanalizacyjnej dla działki 89/11 w obrębie Wełtyń. 130 tysięcy złotych. Inwestycje, szacowane przychody 6,5 tysiąca złotych. 50 lat zwrotu. Przepompownia przydomowa Żurawki Pniewo Wełtyń 310 tysięcy złotych, skończona inwestycja, przychody z tej inwestycji 6 tysięcy złotych. Dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje wszędzie, my nie jesteśmy wyjątkiem. Po prostu koszt infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej jest tak duży, że gdybyśmy chcieli to przerzucić na mieszkańców, to te taryfy byłyby absolutnie nie do zaakceptowania i sprowadziłyby nas w zupełnie inne miejsce bogactwa. Stąd jedynym rozwiązaniem, jakie istnieje, jest stosowanie wszelkiego rodzaju mechanizmów, które zmniejszą konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez firmę, bo firma może je tylko odtworzyć poprzez zmianę i to niestety w górę taryf. Więc korzystamy z pieniędzy unijnych, no i namawiamy gminę, nie wiem na ile skutecznie, żeby nam też pomogła i wtedy oczywiście możemy robić różne fajne rzeczy, ale jak Państwo widzą, to może szokujące, ale zapraszam do firmy. Prezes Stypa na pewno Państwu udostępni dokumenty, jeżeli Państwo mnie nie wierzą. Dokumenty są, możecie Państwo sprawdzić. Z 300 tysięcy otrzymujemy 3 tysiące rocznie. Teraz prowadzimy inwestycje. Na szczęście dogadaliśmy się z gminą. Nie powiem gdzie, bo to niepotrzebne, ale prowadzimy inwestycje za 280 tysięcy złotych, w której do przyłączenia mamy 0 odbiorców. Ale musimy to zrobić, bo to jest ważne ze względów społecznych. Więc to też trzeba spojrzeć na firmę, nie wyłącznie jako spółkę z o.o., która ma kreować jakieś wyjątkowe zyski, ale to jest firma, która ma również ten pierwiastek społeczny i to jest cholernie trudne połączyć wymagania kodeksu handlowego, czyli wymagania do kreowania zysku, do prawidłowego zarządzania z tym, czego żąda od nas społeczność lokalna. To jest naprawdę bardzo trudne. Czyli tak naprawdę prowadzenie nowych inwestycji infrastrukturalnych możliwe jest jedynie przy dużym finansowaniu zewnętrznym, bezzwrotnym, bez którego nie ma możliwości zorganizowania akceptowalnego społecznie rozwiązania finansowego. To są oczywiście tylko 3 inwestycje wybrane, niecelowo, bo możemy pokazać jeszcze gorsze. Na przykład tej nie pokazujemy, która przyłącza zero. Natomiast musicie Państwo zrozumieć, że my musimy takie inwestycje robić. Tak? Staramy się walczyć, ale no, nie zawsze możemy. Teraz to jest rzecz, która no, mnie osobiście troszeczkę tąpnęła. Tak wyglądała szatnia i łaźnia, jeżeli dobrze pamiętam. Dla załogi, dla ludzi, którzy pracują w wodociągach na dole, znaczy w kanalizacji. Tak to wyglądało, tak to wygląda teraz. Niektórzy nasi pracownicy mówią, że w domu mają troszeczkę gorzej. Tylko proszę pamiętać o tym, że w tych łazienkach czy w tych łaźniach są lampy bakteriobójcze. Przecież ci ludzie pracują w potwornie, w strasznym wręcz środowisku. Więc musimy dbać. Proszę zobaczyć, tu są wszędzie pojemniki z substancjami bakteriobójczymi. Nie tylko mydło, co tu jest, ale tu jest pojemnik z substancją bakteriobójczą. To nas kosztowało trochę pieniędzy, ale na tym nie można było oszczędzać. No tak to wygląda z innego ujęcia. Jak Państwo widzą, wszędzie substancje bakteriobójcze. No i to jest niestety druga rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, która być może zostanie przez Państwa odebrana jakoś może dziwnie, ale ja muszę to powiedzieć, ponieważ to jest święta prawda. Otóż macie tu Państwo wyrok, który zapadł 31 maja 2017 roku. To jest oczywiście wyrok pierwszej instancji, więc on może się w apelacji zmienić, natomiast on grozi nam, jako spółce, wydatkiem 700 tysięcy złotych. Oczywiście możemy mieć z tym problem. To jest ryzyko, które znamy, które jest nam znane od pewnego czasu. Czy potrafimy nad nim zapanować? Wydaje się, że tak, ale to jest ogromny cios dla spółki. Nie będę tłumaczył, skąd się to wzięło. Możecie Państwo tylko spojrzeć, jakie są terminy. Wszystko to Państwu wyjaśni. Już kończę powolutku. Teraz chcę Państwu pokazać opłacalność wody. Nie opłacalność ścieków, tylko opłacalność wody. Mówimy o marży drugiego rzędu. To jest tak naprawdę przychody ze sprzedaży wody do ich minus koszty ich wytworzenia bezpośrednie i minus koszty pośrednie. Tak? Na tym powinniśmy wychodzić mniej więcej na zero. Tak to wygląda. To jest marża drugiego stopnia. W roku 2015 to jest ta krzywa. Tutaj macie Państwo sierpień. To jest pierwszy efekt zmniejszenia taryf wody na 2015 rok. Państwo sobie przypominają, my mamy taryfy od lipca do czerwca przyszłego roku. W lipcu została przygotowana taryfa, która zmniejszała stawkę taryfową dostawy wody. I jak Państwo widzą, marża zeszła w dół. To jest kontynuacja w roku następnym. Mamy tu już minus 200 tysięcy złotych w kwietniu. Podnieśliśmy wtedy, bo nie było innego wyjścia. Musieliśmy podnieść taryfę. I w tej chwili pod koniec roku 2016 zahamowaliśmy dalszy spadek, bo to jest narastająco, dalszy spadek tej marży. Mamy nadzieję, że poza tą taryfą, którą zgłosiliśmy teraz, nie będziemy musieli Państwa denerwować. No, tam mogą być jakieś wzrosty choćby wynikające z inflacji, ale tutaj proszę zobaczyć, ratujemy firmę. Tak, my nie mamy skąd wziąć pieniędzy. Skoro mamy taką sytuację, to musimy jej przeciwdziałać. I to jest ostatni slajd, no przedostatni, bo ostatni to jest podziękowanie. Więc wnioski mamy następujące. Co nam jeszcze zostało? Uporządkować i zakończyć inwestycje w toku, których wartość dzisiaj wynosi około 2 milionów złotych. Ona wynosiła 7800 jeszcze rok temu. I była związana oczywiście z tą ogromną inwestycją, to ona została zamknięta. Ale jeszcze około 2 milionów właśnie takich drobnych inwestycji, a to podłączenie dwóch, trzech domów. I to wszystko chcemy skończyć. Następnie chcielibyśmy uruchomić rzeczywisty monitoring strat wody. Wiemy, że mamy duże straty wody. To wynika ze stanu wodociągów, czyli to, co wpompowujemy z ujęć do tego, co sprzedajemy. Mamy tam ubytki wody. Wszyscy mają, ale nam się wydają te ubytki trochę za duże. Na razie nic nie możemy zrobić, ponieważ nie mamy opomiarowanej radiowo sieci. To są ogromne pieniądze, żeby stworzyć na węzłach opomiarowanie radiowe, czyli żebyśmy mogli w firmie obserwować na komputerze, jak wyglądają. Nie mamy na to pieniędzy na razie. Uporządkowanie problematyki dopływu wód infiltracyjnych to między innymi to ujęcie, o którym pan prezes Stypa powiedział że jest zamknięte. Opanowanie wzrostu zadłużenia spółki. No rzeczywiście, apogeum wzrostu zadłużenia spółki to jest pierwszy i drugi kwartał 2015 roku. W tej chwili nie istnieje problem wzrostu zadłużenia. Istnieje problem zadłużenia spółki, ale nie istnieje problem wzrostu zadłużenia. Spokojnie pracujemy i spłacamy wszystko, co należy. No konieczność uzyskiwania choćby niewielkiego zysku, no, choćby z tego powodu, że część tego zysku idzie na fundusz socjalny dla pracowników, więc nie wypada nie uzyskiwać jakiegoś niewielkiego zysku. Odbudowa kapitału pracującego spółki, co jest efektem zmniejszenia amortyzacji. Została zmniejszona amortyzacja w podstawowych grupach środków trwałych. Tam mniejszość to była stawka 4,5%, większość to była 2,5%, więc można powiedzieć, że mniej więcej 3%, z 3% zjechaliśmy do 1%. To wypompowało pieniądze ze spółki, natomiast poprawiło wynik. Nie chcę mówić niczego złego, bo różnie można na ten temat myśleć. Ja mam swoje na ten temat przemyślenia, ale to jest moja prywatna własność. Więc odbudowa kapitału pracującego spółki, która musi być zrealizowana. No i to, co Państwu wcześniej mówiłem, nie mamy prawa stosować cross-financingu, czyli nie mamy prawa, zarabiawszy na innej aktywności, wprowadzać te pieniądze do innej aktywności, ponieważ to jest przestępstwo. Nie możemy tego robić. Chcemy prosić gminę o to, aby jak najszybciej zdefiniowana strategia rozwoju spółki na lata 2018-2023 i ta strategia spółki powinna zostać powiązana z dokumentami strategicznymi gminy, bo my przecież nie żyjemy dla siebie, tylko żyjemy dla tej gminy. I to jest praktycznie wszystko, co przygotowaliśmy. Proszę zobaczyć, tego i tak było bardzo dużo, to jakbyśmy jeszcze do tego dołożyli te pozostałe aktywności, to zmieścilibyśmy się w 2 godzinach, ale myślę, że albo ja, albo moi następcy przedstawią Państwu za parę miesięcy, bo to też trzeba przebadać ogromną ilość dokumentów, ogromną ilość informacji przerobić, skojarzyć, złączyć, żeby można było dzisiaj Państwu to tak spokojnie przedstawić. Dziękuję za czas, dziękuję za uwagę. Jak Państwo mają pytania, to może zastąpi mnie prezes, bo ja już się trochę zmęczyłem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie, czy jeszcze ktoś w imieniu spółki chciałby zabrać głos, czy przejdziemy do pytań od radnych? Nie, tak. Czyli tutaj widzę, zgłosił się pan radny Jacek Kawka. Proszę bardzo.
No trochę się pan napracował, panie profesorze. Zbyt wielu jakichś nowych informacji, tak pan zapowiadał, że coś tam pana bulwersowało, ale niewiele tutaj się nowego dowiedzieliśmy. Natomiast chciałbym panu zwrócić uwagę na taki artykuł, na który się natknąłem w Kurierze 23 czerwca, gdzie się wypowiada pan prezes Stypa i mówi, że żeby wyprowadzić, od wielu lat zajmuję się kwestią restrukturyzacji. Doszedłem do wniosku, że są szanse, żeby firmę wyprowadzić na prostą. Choć w podobnych przypadkach często ogłasza się upadłość. Także tutaj widzę jakąś taki dysonans między pana wypowiedzią a wypowiedzią pana prezesa. Oświadcza pan, że kondycja firmy jest dobra. Pan prezes twierdzi, że w takich przypadkach ogłasza się upadłość. To nie ma co się dziwić, że w internecie czy wśród mieszkańców są różne opinie, ponieważ wśród zarządzających i nadzorujących działalność PUK-u są też różne opinie.
Dziękuję bardzo. Pan prezes chce odpowiedzieć?
Przewodnicząca, można?
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz prosi o głos.
Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Panie Profesorze, Szanowni Przedstawiciele Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa,
członkowie zarządu. Pozwoliłem sobie zabrać głos w sprawie, którą przedstawił pan profesor z kilku powodów. Po pierwsze, nie będę ośmielał się recenzować pracy pana profesora, bo jest to autorytet ekonomiczny, nie podlegający specjalnie dyskusji. Nie śmiałbym wchodzić w polemikę co do zakresów ekonomicznych. One są dla mnie czytelne, jasne. Myślę, że pan profesor rzeczywiście bardzo mocno też podkreślił, że jest specjalistą od spraw finansowych, mniej od spraw politycznych. I to chyba dobrze, bo pokazał gołe fakty, które mówią wszystko. A ponieważ zaczynają występować elementy polityczne, więc trzeba też próbować sprowadzić ich poziom do właściwego miejsca, czyli nieco stonować. Historia, którą przedstawił pan profesor w bardzo subtelny sposób i każdy uważny obserwator tej prezentacji wyłapał informację, która jest w moim przekonaniu kluczowa dla obecnej sytuacji spółki. Mniej więcej w 2013, w 2014 roku, kiedy z panem burmistrzem pełniliśmy funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie, zapadała decyzja wytransferowaniu długu dotyczącego wkładu własnego do inwestycji związanej z kanalizacją Pniewa do spółki. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto się na to zgodził i dlaczego tak się stało. Oczywiście właściciel wyraził taką wolę, ponieważ właściciel był w sytuacji, w której nie mógł zapewnić środków własnych na przeprowadzenie tej inwestycji. Nie mógł, ponieważ ci, którzy popierali budżety wielokrotnie i słabo zajmują się sprawami gminy Gryfino od lat, tylko incydentalnie pokazując się na sesjach i wychodząc w trakcie itd., itd., doprowadzili do skrajnego zadłużenia gminy Gryfino i gmina nie miała takiej możliwości, żeby wziąć choćby złotówkę kredytu, choć miała pomysł, żeby wyemitować 20 milionów obligacji na liczne kolejne eksperymenty ekonomiczne, które o mały włos nie zakończyły się dla gminy Gryfino katastrofą. I od tego powinniśmy zacząć. Pan profesor bardzo subtelnie pokazał też państwu informację dotyczącą potencjalnego ryzyka wynoszącego 700 tysięcy złotych, kwota główna 500 tysięcy plus odsetki 700 tysięcy. To sposób realizacji tej inwestycji w przeszłości i zatrzymanie części wynagrodzenia, co dziś przed sądem pierwszej instancji skutkuje dla spółki, czyli de facto dla wszystkich mieszkańców. Taki jest spadek po, powiedzmy, spadek historyczny, tak powiem koncyliacyjnie, po decyzjach, które na takim poziomie podejmowano onegdaj w gminie Gryfino. Jak dziś pamiętam naszą rozmowę z sesji, w której rozmawialiśmy o tej inwestycji i naszą zapowiedź, że wytransferowanie tych zobowiązań do spółki będzie musiało oznaczać poniesienie tych kosztów przez mieszkańców. Minęły 2,5 roku, blisko 3 lata i tak się właśnie dzieje, bo inaczej się stać nie mogło. Słuchałem z zainteresowaniem ustępującego prezesa spółki, wieloletniego prezesa, który twierdził, że spółka jest w wyśmienitym stanie. Będę powściągliwy w wyrażaniu swoich opinii. Myślę, że pan profesor na swoich slajdach pokazał, jak wyglądał majątek w latach minionych, jak podchodzono do spraw pracowniczych, jak wyglądała szatnia, jak wygląda oczyszczalnia ścieków, jak wygląda wiele innych składników majątku, które wymagają sanacji. I pieniądze nie biorą się z bankomatu. Jak wiemy, dobrobyt bierze się z ciężkiej pracy i tych pieniędzy nikt nie wyczaruje. Ktoś te ciężary będzie musiał ponieść. Uczciwość w relacjach polega na tym, żeby nie wychodzić i nie opowiadać rzeczy, które są nieprawdziwe, tylko pokazać, tak jak to zrobił pan profesor, prawdę o spółce, także prawdę historyczną, przestać kreować się na najwyższej klasy menadżerów, jak to mają w zwyczaju niektórzy lokalni politycy, i zająć się sprawami spółki. Szczerze mówiąc, kiedy dotarły do mnie zdjęcia o stanie majątku, który jest związany z ochroną pracowniczą, bazą socjalną i tym, jakie warunki przygotowano pracownikom, byłem zbulwersowany. Byłem zbulwersowany, bo miałem to szczęście pracować u pracodawcy, który zawsze dbał o sprawy pracownicze i o to, żeby pracownicy byli bezpieczni, żeby te warunki były godne.
i żeby każdy był traktowany podmiotowo. I jestem niezwykle szczęśliwy, że w pierwszej kolejności dokonano sanacji w tym względzie, że odniesiono się do potrzeb pracowniczych. Pan profesor bardzo subtelnie pokazał także stan istotnych części składników majątku spółki, który został zdekapitalizowany i nie był inwestowany. I bardzo cieszę się, że pan profesor również bardzo subtelnie powiedział o praktykach stosowania stawek amortyzacyjnych, które de facto przy zastosowaniu ich w przeszłości przez władze spółki uniemożliwiały odtworzenie majątku, czego przykłady, i o czym mówił też pan profesor, mamy coraz częściej, czego przykłady mamy w Gryfinie. Liczne awarie nie biorą się z przypadku. To jest stan zdekapitalizowanego majątku przez szereg lat. To, jak wygląda oczyszczalnia ścieków i to, że nie inwestowano w nią od ponad 10 lat, to są także fakty. To, że wytransferowano dług z gminy na spółkę, to jest coś, przed czym bardzo mocno przestrzegaliśmy i mówiliśmy wprost, obciążycie tym mieszkańców, bo taki będzie musiał być skutek. Muszę powiedzieć, to już będzie osobista refleksja, że prezentacja pana profesora mnie osobiście jako zastępcy pana burmistrza satysfakcjonuje, bo pokazała w sposób profesjonalny, ale też bardzo subtelny istotę problemów, o których ubolewam, nie mówił poprzedni zarząd spółki, a winien był o tym mówić. Tak jak mówi o tym dzisiaj zarząd spółki w sposób odpowiedzialny. Nie jest to zarząd dyspozycyjny, który mówi, że który na argumenty gminy Gryfino o jej potrzebach nie przedstawia swoich argumentów. Przedstawia liczne argumenty i cieszę się, że Rada Nadzorcza jest też w tym partnerem. Tak się prowadzi spółki na podstawach uczciwych danych, na podstawie uczciwych danych, prawdziwych danych, a nie marzeń czy pozorów, które wyglądają na zewnątrz pięknie, a pod ziemią, przed chwilą państwo widzieliście na zdjęciach jak, niestety nad ziemią również. Mam nadzieję, że spółka będzie się rozwijała, a Wysoka Rada informacje Rady Nadzorczej i pana burmistrza przyjmie ze zrozumieniem i zechce w tym zakresie współpracować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak w historii obowiązuje zasada, że z tej historii na przyszłość trzeba wyciągać wnioski, my powstrzymywaliśmy się z mówieniem o tych sprawach przez długi czas. Poprzestawaliśmy na takiej ogólnej wizji przedsiębiorstwa, jaką widziało się na mieście poprzez jeżdżącą nową zamiatarkę czy poprzez jeżdżący nowy samochód. Natomiast dzisiaj mówienie o przeszłości ma tylko i wyłącznie na celu uzmysłowienie nam wszystkim, państwu radnym, ale także mieszkańcom gminy Gryfino, że woda i odbiór ścieków są dobrem podstawowym dla tej społeczności. My dzisiaj, proszę państwa, nie możemy sobie pozwolić na zaniechanie inwestycji w przedsiębiorstwie usług komunalnych, bo jakakolwiek poważna awaria z odbiorem ścieków sparaliżuje gminę Gryfino i poniesiemy olbrzymie koszty kar za zanieczyszczanie środowiska. My dzisiaj przedstawiamy państwu część informacji, tak jak powiedział pan profesor Leonard Rosenberg, część informacji dotyczącej tej najważniejszej sfery. Tej najważniejszej sfery związanej z wodą i ze ściekami. Są jeszcze inne ważne elementy związane ze śmieciami, związane z utrzymaniem czystości na mieście, związane z wieloma innymi segmentami miasta, jak choćby z gryfińskim cmentarzem. Ja jestem gryfinianinem od urodzenia. I powiem państwu, że jak chodziłem tam jako przedszkolak, to ten cmentarz zmienił się w niewielkim stopniu. Ta skala zaniedbań jest tak porażająca i te wyzwania, które stoją przed nami, są tak potężne, że będziecie musieli się państwo nad tymi sprawami pochylić. Dzisiaj to w większości do tej pory były spekulacje prasowe, polityka, krytykowanie na takiej zasadzie, że Sawaryn wsadził do Rady Nadzorczej swoich ludzi. Tak, proszę Państwa, skorzystałem ze swoich dobrych kontaktów i ze światem nauki, i ze światem gospodarki i dzięki temu mamy dzisiaj realne informacje, a nie takie jak rok temu, że zostawiam Państwu firmę w najwyższym i najlepszym stanie. Tak, proszę Państwa, nie jest. Jeśli uda się pewne rzeczy wstrzymać, to jest tak, jak powiedział Pan Profesor, że jesteśmy na dobrej drodze. Ten dwuletni czas pracy Rady Nadzorczej i ten roczny czas pracy nowego zarządu daje nam pewne nadzieje, ale musicie się Państwo też przygotować na ryzyka, które przed nami są. I czasami rozmawiamy o fragmencie krótkiego chodnika, o innych elementach, o niepomalowanej ławce. To są oczywiście sprawy ważne, to są sprawy indywidualnych ludzi w określonych miejscowościach, w określonych rejonach miasta. Ale jeśli dojdzie do poważnych zagrożeń w oczyszczalni ścieków, to dotknie wszystkich i to dotknie w sposób tak niekontrolowany, że aż strach się tego wszystkiego bać. Dlatego potraktujcie to Państwo poważnie. To jest tak, jak rozmawiamy o cenach wody. Nagle przedsiębiorstwo w określonym stanie majątkowym, technicznym, na krótko przed wyborami pada propozycja obniżenia w Gryfinie cen wody, chociaż stan tego przedsiębiorstwa raczej powinien kierować nas do dokonania innych czynności. To jest tak, jak powiedział Pan Profesor, jak powiedział Pan Burmistrz Nikityński. Po prostu, jeśli zabierzemy w jednym miejscu, to z innego miejsca musimy też zabrać, żeby w to miejsce z powrotem włożyć. I to jest zwykła, prosta prawda ekonomiczna. Jeśli woda jest tańsza, to podatki muszą być wyższe. Tak? Potrzeba za to wszystko zapłacić. I spotykamy się z różnego rodzaju komentarzami politycznymi. Osoby, które przez wiele lat nie widziały problemu, dzisiaj mówią, że my o wszystkim dobrze wiedzieliśmy. Tylko gdzie były te wskazania? Jak opozycja w poprzedniej kadencji podnosiła określone zastrzeżenia, nawoływała do uzdrowienia budżetu, nie bójcie się, będzie dobrze. Jak oddano Jana Pawła i podniosłem okoliczności, kto zaprojektował taką drogę, to słyszałem, pan się na tym nie zda. Dzisiaj przyjeżdża telewizja i to filmuje i pokazuje jako ewenement w skali Polski. Jak podnosiliśmy kwestie związane z otynkowaniem Urzędu Miasta i Gminy bez stosownych zabezpieczeń, to słyszeliśmy, panie, pan się na tym nie zna, pan tylko mąci. Dzisiaj jak po latach spadają tynki, to kto za to odpowiada? A ludzie, którzy 2 lata w gminie pracują, a nie nikt inny. I to są te elementy, które musicie Państwo realnie wziąć pod uwagę i stoimy przed wielkimi wyzwaniami. Będziemy o tym rozmawiać. Stoimy, proszę Państwa, przed koniecznością przebudowy ulicy Łużyckiej. To będzie wydatek leżący po stronie gminy, idący w wiele milionów. Szacujemy, że być może ponad 10. Pług będzie miał konieczność remontowania swojego majątku. To też będzie wydatek gminy, bo to jest nasz obowiązek wobec gryfińskich obywateli. I proszę na to zwracać uwagę i proszę, proszę Państwa, docenić również to, co dzisiaj Rada Nadzorcza i Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nam zaprezentowali, bo to jest poważne traktowanie sprawy. Poważne. Poważne traktowanie i nie mówienie, że wiozę podatki z Dolnej Odry, za chwilę będziemy mlekiem, miodem opływać, tylko to jest poważne traktowanie załogi tej firmy. To nie jest straszenie upadłością, straszenie prywatyzacją, różnymi innymi elementami, to jest powiedzenie prawdy. Jesteśmy w takim i takim miejscu. Pan radny Zwoliński pytał o tabor samochodowy, o innego rodzaju składniki tego przedsiębiorstwa. Proszę Państwa, tam też nie jest dobrze. To widzicie na mieście. To będziemy o tym rozmawiać. Za chwilę z takim samym wystąpieniem stanie przed Wami Zarząd i Rada Nadzorcza TBS-u. I proszę Państwa, tak jak widzieliście na tych danych, to nie jest okres 2 lat zaniedbań Państwa i naszej pracy, to jest przeszłość, która nas teraz dopada i zmusza nas do rozwiązywania tych kwestii ciężką pracą po kolei. To jest tak, jak pan profesor Rosenberg powiedział. 2013 rok, podjęta decyzja. Jak najbardziej, proszę Państwa, trzeba budować kanalizację na wsi. Trzeba tylko wiedzieć, że za to wszyscy będziemy musieli zapłacić. Ta dobra woda, do czego pan profesor nawiązał, i ten stan zdrowia, dłuższe życie, to między innymi jej jakość. I my jesteśmy obowiązani tą jakość wody zapewnić i będą z tym wiązały się koszty. I nikt zamiast tych kosztów nie poniesie, bo takich dobrych wujków nie ma. I jak czasami na razie jesteśmy i rozmawiamy i słyszymy, a zlikwidujemy takie opłaty, a zlikwidujemy jedne, inne rzeczy. A z drugiej strony, panie burmistrzu, czego pan nie remontuje zabytku? A z drugiej strony, dlaczego nie ma tego? Proszę państwa, to wszystko kosztuje. Jeśli chcemy robić prezenty, to musimy na te prezenty najpierw zarobić. I te prawdy będziemy głosić i o to do was apeluję, żebyście się nad tym pochylali. Powiem też o pewnym problemie wolnej, niezależnej prasy. Były zresztą dzisiaj takie pytania. Dziennikarze są po to, żeby nas krytykować. My każdą krytykę przyjmujemy z godnością i z wielkim szacunkiem. I takie krytyki się zdarzają. I wyciągamy z tego wniosek. Ale jeśli się przekłamuje nasze wypowiedzi, jeśli się angażuje w pracę i w to, co się robi, elementy pewnej polityki, pewnego niezadowolenia, a to z braku kontraktów z gminy, zleceń, a to z innej jakiejś transakcji, to jest to poważny problem. To jest problem, który po stronie ludzi, tak jak w załodze pułku, wywołuje poważne zaniepokojenia. My szanujemy pracę tych ludzi. Pierwszą decyzję, jaką pan prezes Stypa z panem przewodniczącym Rosenbergiem podjęli, to przyszli do mnie i powiedzieli: panie burmistrzu, szatnia pracowników pułku to jeden wielki, urągający prawom pracowniczy stan. Nie ma prysznica, nie ma zabezpieczeń, nie ma innego. I pomimo trudności finansowych powiedzieliśmy: tak, zaciśnijcie pasa, zróbcie to, żeby załoga miała odpowiednie warunki. Pamiętajcie państwo, że my jesteśmy pracownikami społeczności gryfińskiej i musimy żyć nie tylko dniem dzisiejszym, ale tym, co będzie za rok, za 10 lat, za 50 i za 100. Nie możemy tej gminy zadłużać, nie możemy się bawić w politykę, nie możemy żądać dla siebie przywilejów, tylko powinniśmy ciężko wywiązywać się z przyjętych obowiązków. I o to was proszę, żebyście wykazywali element zrozumienia. Jak czasami podnoszę kwestię, że świetnie, że składacie interpelacje, że bardzo dobrze, ale tak jak dzisiaj pan Strzepacz powiedział, można to zrobić, kierując je bezpośrednio do właściwych jednostek. Szanowni państwo, my mamy braki w zatrudnieniu. Jak ktoś pisze i mówi, że gminie rośnie zatrudnienie, to Wydział Inwestycji traci pracowników. Nie możemy rozstrzygnąć przetargu na parking przy komendzie, ponieważ nie zgłosiła się żadna firma do zrobienia projektu. Dzisiaj są takie realia. Budowa Zelando, budowa Amazona, inne inwestycje, Jager powoduje, że na rynku jest coraz mniej pracowników, którzy chcą pracować w gminie za te wynagrodzenia, które my zgodnie z ustawą możemy zapłacić. Bierzcie to pod uwagę, zwracajcie na to pilnie swoje oczy, bo są to wyjątkowo poważne kwestie. Wyobraźcie sobie zamknięcie oczyszczalni ścieków w Gryfinie na kilka dni. Jakie to będzie miało skutki społeczne i co zrobią mieszkańcy Gryfina, bo ja na ich miejscu wziąłbym kija i pogonił burmistrza i radę i wszystkich innych, którzy doprowadzili do takich zaniedbań. Pamiętajcie o tym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawicieli PUK-u? Proszę bardzo, pan Krzysztof Chłatki.
Panie prezesie, na ostatnim spotkaniu na komisji rewizyjnej stwierdził pan, że Szczecin ma 2 ujęcia wody. Gryfino z kolei 14 ujęć wody. Co wiąże się z dużymi kosztami obsługi tych ujęć. Czy jakim sposobem przy 2 ujęciach, rozumiem, że dużych, czy Gryfino nie może tutaj pójść i koszty obniżyć z tym związane z obsługą z tych ujęć wody? Jeżeli jest zakaz korsowania finansowania, to więc trzeba patrzeć, gdzie obniżyć koszty. Tu chyba także istotna sprawa wiązać się będzie z bilansem ogólnym PUK-u.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Panie prezesie, jeśli można, i pana radnego bardzo przepraszam, jeśli się pan prezes to zrobi. Chciałem tylko jedną uwagę. Jeśli PUK ma wybudować 2 ujęcia, czy jedno ujęcie, które zaspokoją potrzeby
gminy Gryfino i zmniejszą te koszty w przyszłości, to najpierw trzeba wyłożyć na to pieniądze. A państwo wiecie, że tych pieniędzy na dzisiaj nie ma. I to jest odpowiedź cała w tej kwestii.
Jest 14.
Ale panie radny, jeśli jest 14 i ograniczymy do 2, to trzeba ponieść nakłady na zrobienie 2, które uzupełnią lukę za tymi 14. Tak? To jest prosta prawda ekonomiczna i pan jest znakomitym fachowcem w tym zakresie, bo znam pana od lat i bardzo pana w tym cenię. I wiem, że liczyć pan świetnie potrafi i musimy w tym kierunku zmierzać, proszę państwa, ale wiąże się to z określonymi wydatkami finansów publicznych. Tak? To my musimy za to zapłacić. Pamiętajcie, że spłacamy na bieżąco długi, które sięgają kilkudziesięciu milionów.
I Miedwie też są jakby dość nie najlepsze stosunki z macierzystą czy ze sprzyjaźnioną firmą ze Szczecina. Wiąże się z tym, że oni również chcieli gminę Gryfino zaopatrywać. Może nie gminę, miasto Gryfino, bo mają taki tam ilość wody. Jest tylko kwestia położenia odpowiedniej rury. I teraz oczywiście można sobie wyobrazić, gdyby Tywa, ujęcie na Tywie mogło być uruchomione w pełnej wysokości. My w tej chwili rozpatrujemy, tak jak mówiłem na tym spotkaniu komisji połączonych, analizujemy sprawę wzmocnienia ujęcia Krzypnica. Ale to też jest kwestia nierozwiązująca tego, bo musimy dużą część wody na tą Tywę przepompowywać i potem rozpatrywać. Badamy również w tej chwili, będziemy robili w drugiej połowie roku, odwierty kontrolne, czy w innym miejscu na Tywie, bo to jest duży zasób wody. To jest naprawdę woda dobrej jakości, generalnie rzecz biorąc. Poza tym, że to źródło jest w tej chwili niestety zatrute i nikt nam nie daje pewności, że ono, bo wszystkie terminy, które poprzednio geolodzy określali, że ono już powinno być czyste, dawno minęły. Kiedy będzie, teraz nikt się nawet nie chce wypowiedzieć. To zatrucie jednak niestety jest. Skutki tego finansowe też byśmy tu chyba kiedyś rozmawiali. Kupienie krzypnicy, kredyt, spłata i tak dalej, i tak dalej. Zresztą też to jest nie do końca jeszcze skończona sprawa, bo w tej chwili wobec remontu, wyłączenia oczyszczalni ścieków w Dolnej Odrze mamy określone problemy z płukaniem filtrów i tak dalej, bo to jest jako ściek przemysłowy. Ale to oprócz pieniędzy są również problemy techniczne. To nie jest tak, że nie wiem, zmniejszymy do 2, ale to też trzeba tych rurociągów zamiast 160 km zrobić, nie wiem, może 260. Nie. Wszystko można. Jest kwestia właśnie policzenia, czy lepiej utrzymać 14, bo to mniej kosztuje niż wybudować 2 potężne czy 3 potężne i one będą kosztowały 3 razy więcej. Bo to jest tak samo jak to, co tu pan profesor pokazywał w zakresie inwestycji kanalizacyjnych. Jeżeli mamy wydać 500 000 zł i podłączyć 9 budynków, które dadzą przychód roczny 9 000 zł, to pytanie, czy to ma sens. Ekonomicznie jest nieuzasadnione. Uzasadnione jest jedynie tyle, że perspektywa rozwoju danej miejscowości na najbliższe, nie wiem, 10-15 lat daje możliwość, że tych domów tam w tej chwili 9 będzie za chwilę być może 90 i to w ten czas zmienia. Ale to już jest zupełnie inna perspektywa. Dlatego to, o czym tam pan profesor powiedział, w mojej opinii na lata 2018-2023 musi być opracowana po pierwsze strategia spółki tak w zakresie wodociągów, jak kanalizacji, ale również w zakresie sprzątania miasta. Pytanie jest, czy spółka ma inwestować w nowy sprzęt, czy nie, bo jeżeli mamy umowy, które obowiązują przez 8 miesięcy i kończą się w grudniu, to jak on miał podjąć decyzję, żeby za 80 000 na przykład euro kupić w tej chwili nową zamiatarkę, bo ta nowa to w tej chwili bardziej kurzy niż zamiata, ale coś tam jeszcze robi. Ale jeżeli tu Rada nie pójdzie w takim kierunku, żeby budować tego typu umowy i tego typu porozumienia z punktu widzenia strategicznego i długofalowego, bo zamiast na przykład zatrudniać 14 ludzi, które tam w tej chwili pracują, być może trzeba kupić 3 małe urządzenia, bo one są do zamiatania chodników i one przy okazji zbierają i kubły na śmieci i tak dalej. Ale to są rzeczy, których na jednej Radzie i na jednym takim posiedzeniu nie załatwimy. To, co mówiłem na Komisji Budżetowej, Ja wręcz proszę i chciałbym, żeby tak było, żeby tego typu spotkania, nawet dotyczące już węższego zakresu, na przykład to, o czym pan radny mówi, omówić, a wtedy będzie czas, nie w takim gronie, a węższym, że można było tego typu elementy, po pierwsze, przygotować się, bo ja teraz nie odpowiem, co jest tańsze, czy tam dwa czy trzy źródła, czy budowanie 200 czy 250 kilometrów nowych rurociągów. Nie wiem, to jest nie tak hop-siup do odpowiedzenia, bo są wchodzą warunki geologiczne, geograficzne, różne wysokości, bo gmina jest dosyć urozmaicona geograficznie i tak dalej. Także to są te elementy, które uważam w drugiej połowie roku, żeby ze spokojem wejść w następne lata i szczególnie zbudować tę perspektywę na to, żeby było wiadomo, nie tylko my jako PUK, nie tylko gmina jako gmina, ale również wszyscy inni przedsiębiorcy, żeby wiedzieli, że jeżeli będziemy coś robili, to w tamtym miejscu albo będzie robione, ja podejmuję ryzyko inwestowania w tamtym miejscu, albo no niestety w tej perspektywie pięcioletniej tam nie mam co szukać, chyba że mam tyle pieniędzy, że sobie sam to zrobię. Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pełniąc funkcję właściciela tego majątku, zachęcam Państwa do współpracy ze mną, jestem do Waszej dyspozycji. Pan profesor Leon Rosenberg powiedział, że wszystkie materiały są również do Państwa dyspozycji. Jeszcze raz podkreślam, sprawozdanie finansowe będzie przyjmowane przeze mnie w dniu dzisiejszym. Chciałbym Państwu powiedzieć, że mam poważny dylemat, bo ktoś, nie wiem jak skończy się ta sprawa o te setki tysięcy złotych, nie wiem. Nie chcę formułować żadnych ocen, które mogłyby mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sądzie drugiej instancji. Czas działa przeciwko nam, ponieważ powoduje wzrost odsetek od kwoty zadłużenia. Mam swoją opinię na tą sprawę, dlaczego do niej doszło. Przyjeżdżał tutaj właściciel firmy na rozmowy. Przekazuję Państwu wielokrotnie informacje, pojawiały się na Radzie takie wnioski niektórych radnych i to często zajmujących się gospodarką, żeby burmistrz wezwał prezesa i nakazał mu na przykład obniżyć cenę wody lub innych elementów. Sami Państwo zdajecie sobie sprawę, że prawo tego zabrania i ręczne sterowanie gospodarką prowadzi często do nieprzewidywalnych wyników, za które społeczność musi ponieść określone koszty przyszłości, ponieważ traktujemy Państwo jako reprezentantów obywateli, ja również jestem reprezentantem wybranym w wyborach powszechnych, to są wyjątkowo poważne sprawy, dlatego uznaliśmy, że przyszedł rok pracy pana prezesa Stypy, 2 lata pracy zarządu, żebyśmy ten temat Państwu przekazali. Będziemy to robić sukcesywnie również z drugą spółką, gdzie też są różnego rodzaju problemy. Mamy je w części zdiagnozowane. Mam teraz wielki dylemat, zarówno w jednej, jak i w drugiej spółce. Co ma zrobić właściciel z tymi kwestiami sądowymi? Bo jest oczywiste, że ktoś za takie decyzje odpowiada. I teraz przejść nad tym i machnąć ręką i powiedzieć OK. Mieszkańcy Gryfina, tak jak za postępowanie pani skarbnik i osób, które jej nie dopilnowały, zapłacili kwotę, słyszeliście Państwo, sięgającą 4 milionów złotych z wszystkimi kosztami prawie 6. Czy dzisiaj też powiedzieć, OK, procesowałeś się o 600 tysięcy, nie było to sensowne, bierzemy to na barki gryfińskiego społeczeństwa, od Ciebie nic nie chcemy, czy raczej tę sprawę przemyśleć pod każdym względem, i zapytać się, czy wreszcie decydenci nie powinni w Polsce ponosić konsekwencji finansowych za błędy, których się dopuszczali. Bo jeśli ktoś się zasłania i mówi, miałem 5 kancelarii za 5 miliona złotych i ci prawnicy mówili mi, możesz tak zrobić, ale w sądzie też możesz przegrać, to czy ktoś za to ponosi odpowiedzialność, czy nie? To są te kwestie, o których Państwu mówiłem. Tak? Nie może tak być, że spółki komunalne, których sytuacja jest nie najlepsza, wydają po kilkadziesiąt tysięcy złotych na darowizny, za które tak naprawdę płacą wszyscy mieszkańcy gminy Gryfino. I potem ktoś występuje jako dobry człowiek szlachetny, bo z publicznych pieniędzy wyłożył, a to na to, a to na tamto. Po to apeluję o
ofiarność prywatną, żeby do takich rzeczy nigdy więcej nie dochodziło. I proszę Państwa, prosiłbym Was o to, żebyśmy przeszli do dalszego punktu porządku sesji, ponieważ te kwestie będą wymagały współpracy Rady, Burmistrza i Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Zwracam, proszę Państwa, uwagę na to, że często Rady Nadzorcze w spółkach były dobierane w oparciu o kryteria polityczne, a nie merytoryczne, że nie zawsze Rady się interesowały problemami. Ktoś mnie pytał o postępowanie wobec... Ja jestem wdzięczny panu profesorowi Rosenbergowi, który tak naprawdę przyjeżdża do spółki komunalnej w Gryfinie za koszt dojazdu, które musi ponosić, bo ta dieta tylko rekompensuje dojazdy i że mamy fachowca tej klasy do dyspozycji w naszej spółce komunalnej. Dziękuję też panu prezesowi Stypie, bo w dzisiejszych realiach zgodzić się na takie wynagrodzenie, jakie my płacimy w spółce komunalnej, to jest też duże zaangażowanie w sprawę. Szanowni Państwo, jak popatrzycie, jakie pieniądze zarabiają na przykład w spółkach Skarbu Państwa dyrektorzy, prezesi i inni, o dużo mniejszych obowiązkach od zarządu PUK-u i o dużo mniejszych kompetencjach, to czasami krew się burzy, że do takich historii dochodzi. Także rozpoczynamy poważną dyskusję i tak jak dzisiaj powiedziałem, my musimy zbudować cały system oczyszczania miasta, koszenia trawników, naprawiania różnego rodzaju elementów, systematycznego wymieniania chodników, instalacji. Proszę Państwa, nie ma burmistrza Millera, ale w tej firmie z tych wodociągów przez lata w sanatorium w Nowym Czarnowie wyciekają tysiące litrów wody do gruntu, za które społeczność gminy Gryfino płaci. Żeby to naprawić, to zjawisko, trzeba przygotować finansowanie, różnego rodzaju inne elementy, bo są to sprawy wyjątkowo ważne. Tak? Zdarza się, jak mówimy o budowie mieszkań w Gryfinie, socjalnych, komunalnych i innych, to słyszymy hasło, będzie się w Gryfinie budować getta. Proszę Państwa, my Gryfinian szanujemy i na pewno takich inwestycji w Gryfinie robić nie będziemy. Naprawdę, jeśli mogę Was poprosić, to bardzo bym prosił o przejście do dalszych punktów porządku obrad, ponieważ w dniu dzisiejszym będzie też walne zgromadzenie w PUK-u. Część Rady Nadzorczej będzie tam na nas oczekiwać i chciałbym być w tym zakresie punktualny.
Dziękuję bardzo. Otrzymaliśmy ogromną informację tutaj dzisiaj złożoną przez pana profesora. Zgłosił się do głosu jeszcze pan Rafał Guga, więc ja tego głosu udzielę, a również apelowałabym, żeby pytania zostawić sobie na później pozostałe, tym bardziej, że pan burmistrz zapowiedział, że na kolejną sesję otrzymamy sprawozdanie finansowe, więc będziemy mogli wrócić znowu do tematu i do szczegółów. Proszę bardzo, panie Rafale.
Dziękuję pani przewodnicząca. No, ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że no, dzisiaj się skupiliśmy przede wszystkim na tej części wodociągowo-kanalizacyjnej, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, nie na całości. Jeżeli chodzi o taryfy za wodę, bo widziałem, że to taki chyba jakby najbardziej drażliwy temat. A to pan prezes w zeszłym roku też tutaj na tej sali tłumaczył, że wpływ na to miały także podwyżka podatków, tak? Natomiast ja chciałbym podziękować panie profesorze bardzo za rzetelne opracowanie, właśnie przypomnienie historyczne tego, że PUK miał dużo pecha w swojej działalności, tak? Że wspomniał pan ten skandaliczny wręcz moment płonących, że tak powiem, pokoi w PUK-u, każdy to pamięta i sytuacja jaka była. No to było bardzo dawno temu, natomiast faktycznie tu wszyscy pamiętamy, że dzięki gminie, dzięki pracownikom, którzy postanowili jakby współuczestniczyć w ratowaniu firmy, ta firma wyciągnęła się z tego problemu. Po drodze było zatrucie...
Mieszkańcy,
tak. No firma, czyli mieszkańcy, właścicielem są mieszkańcy. Ta rzecz, o której pan prezes też tutaj, pan profesor i pan prezes potwierdził, zatrucie wody na ujęciu Tywa, gdzie pan prezes jeszcze mówi, że niestety, ale tam faktycznie dalej jest problem. Wszyscy pamiętamy tą sytuację. i co się działo, koszty zakupu chociażby krzypnicy. Ja bardzo dziękuję właśnie za takie rzetelne przedstawienie tych faktów. No i cóż, no panowie, powodzenia i wszystkie ręce na pokład. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Marcin Bara, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam w zasadzie jeden apel tylko do zarządu spółki. Chciałbym, aby państwo, wiem, że już takie działania czynicie ze względu na tą napiętą atmosferę, no, która się pojawiła, nie wiedzieć skąd, jeżeli chodzi o artykuły prasowe. Chciałbym, żebyście państwo przeprowadzili spotkania z załogą, bo ta sytuacja naprawdę w firmie wygląda dosyć dramatycznie. Pracownicy tak naprawdę, no, jest część pracowników tutaj na widowni, ci pracownicy tą informację, którą my uzyskaliśmy, też uzyskali. Natomiast no, nie będzie to profesjonalnie wyglądało jak pocztą pantoflową. Oni będą sobie między podczas przerw śniadaniowych czy też wykonywania swoich służbowości, czynności służbowych przekazywali. Apelowałbym, aby zarząd spółki, z którym już rozmawiałem i wiem, że takie działania w niektórych wydziałach podjął, spotkał się z pracownikami, może nie aż w takiej kompleksowej formie, jak nam to przedstawiono, powiedział, jaka jest obecna sytuacja spółki na dzień dzisiejszy, jakie są zagrożenia, jakie są szanse, żeby też pracownicy wiedzieli, na czym stoją. Natomiast nie będę zadawał pytań dotyczących prezentacji przedstawionej przez pana profesora. Zostawimy je na później, bo one by dotyczyły między innymi zaangażowania finansowego w oczyszczalnie, jakie tam środki należy położyć, czego dotyczy kwota 700 tysięcy złotych i co spowodowało to, że spółka jest zagrożona, jeżeli jest wyrok sądu w pierwszej instancji. Te pytania myślę, że pozostawimy sobie na termin późniejszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga jeszcze, proszę.
Tak, miałem jeszcze zadać pytanie na koniec właśnie w związku z tym, że tak jak już mówiliśmy, ten cały proces ratowania tej spółki przez mieszkańców, w dużej mierze przez pracowników, którzy gdzieś na to poszli, na pewne ustępstwa, jak pamiętamy, tak wyglądał. A ja ostatnio nie miałem zbytnio dużo czasu, ale zaczęły do mnie docierać jakieś tam informacje. Pan burmistrz na poprzedniej sesji też tak trochę ponuro zapowiedział o trudnej sytuacji i się gdzieś te informacje gdzieś tam obijały i gdzieś powstała, nie wiem, czy to plotka, tak domniemuję, że pan burmistrz już gdzieś na początku powiedział, że takich pytań dostałem kilka. Czy mam wiedzę na ten temat, że spółka zostanie podzielona i wodociągi sprzedane? Panie burmistrzu, ja wiem, że już pan to powiedział, ale chciałbym, żeby pan to bardzo mocno podkreślił, że takich planów nie ma, ponieważ to pracownicy naprawdę gdzieś tam nerwowo odbierają. Dziękuję.
Dziękuję, panie Rafale. Pan powinien historycznie znać ten stan, bo za czasów rządu pana burmistrza Henryka Piłata i pewnego ugrupowania nie polityków, którzy dzisiaj w większości są w pewnej politycznej partii, przychodzili do mnie wysłannicy i mówili: panie przewodniczący, sprzedajmy wodociągi z Wigowic w Szczecinie, gmina Gryfino zyska pieniądze, z Miedwia woda przyjdzie. Rozmawiałem wtedy z panem Rafałem Muchą, on faktycznie był również przeciwny temu rozwiązaniu. Ja byłem przeciwny, nie wyobrażam sobie, proszę państwa, tak jak to dzisiaj mówi rząd, pewne elementy gospodarki są zwornikami bezpieczeństwa i z tego powodu nie wolno się ich pozbywać. Wyobraźmy sobie, że sprzedajemy wodociągi i kanalizację prywatnemu podmiotowi, a prywatny podmiot ma kaprys na przykład z jakichś względów zarządzić remont na 2 tygodnie czy na 3 i odciąć mieszkańców od takiej infrastruktury. Proszę państwa, to, że przedsiębiorstwo usług komunalnych będzie się zmieniać, jest rzeczą oczywistą, ale ma się zmieniać w takim kierunku, który pozwoli na rozwój tego przedsiębiorstwa i na zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wody, ścieków, śmieci i innych elementów związanych z przedsiębiorstwem usług komunalnych. Oddam jeszcze głos panu burmistrzowi Nikitińskiemu.
Ponieważ, znaczy,
Krótko i tak trochę humorystycznie. Ja myślę, że ci, którzy wywołują napięcia wśród załogi, choć dobrze się skrywają, są nam też dobrze znani. I wiemy, jaki mają interes, żeby przedstawiać tę sytuację w taki, a nie inny sposób. I jest to takie trochę, powiedziałbym, pełne hipokryzji i troski o przedsiębiorstwo. Ja nie mam wątpliwości, kto rozpowszechnia te plotki. Zresztą sami się ujawniają często przypadkowo lub nawet jawnie i specjalnie nie ma o tym co dyskutować. Co do podatków. Dzisiaj przyjęliśmy sprawozdanie pana burmistrza z wykonania budżetu za rok 2016. Każdy, kto słuchał tego sprawozdania z uwagą, musiał usłyszeć, że gmina podniosła się praktycznie z upadku. I tego dokonał burmistrz Sawaryn oraz mądre decyzje rady. A w kulminacji blisko 80-milionowy dług, do którego doprowadziły pomysły naszych poprzedników, musiał skutkować znalezieniem źródła finansowania dla spłaty tych zobowiązań. I powiem tak, wolę, żeby przedsiębiorstwo usług komunalnych płaciło podatki gminie Gryfino, przynajmniej na tą chwilę, i płaci, i gmina będzie w sposób właściwy wspierała wszystkie te czynności, które są niezbędne i najprawdopodobniej będzie to potrzebne. Patrz oczyszczalnia, tabor samochodowy, ładnie pomalowany, a zdekapitalizowany, walące się wodociągi w niektórych miejscach, liczne awarie. I jako właściciel mogła reagować na to poważnie. I żebyśmy, tak jak to było w latach 2000, oddawali też poważne kwoty podatku do naszego państwa, to prawda, ale my musimy przede wszystkim patrzeć z odpowiedzialnością na nasze potrzeby, o które też państwo często licznie zabiegacie. Ja myślę, że te wskaźniki, które przedstawił pan profesor Rosenberg, wszystkim rozsądnym ludziom pokazały, gdzie jest istota problemu i cieszę się, że prawda o przedsiębiorstwie usług komunalnych na razie tylko w tym zakresie jest także państwu już znana. Bo myślę, że przebije się ta informacja także do opinii publicznej. Czas ku temu najwyższy. Dziękuję panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Skrzypiński, proszę.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja chciałem powiedzieć tylko tak, że mieliśmy świadomość tego kilka lat temu, że ten problem powróci do gminy, tak? Bo jeżeli zapadła decyzja o tym, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie finansowało te kanalizacje, które były robione w miejscowości Pniewo i Wełtyń, że będzie musiała spółka wyłożyć środki zawsze finansowe, których tak de facto nie miała. Tak? Dzisiaj po 3 latach stoimy przed tym właśnie problemem, że dzisiaj Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ma problem finansowy. Nie cieszy ta troska koleżanek i kolegów radnych o Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Ja myślę, że nie będzie problemu przy uchwalaniu budżetu na 2018 rok, że środki, które gmina Gryfino będzie musiała, że tak powiem, przeznaczyć na dokapitalizowanie tej spółki, się znajdą w budżecie i zapewnią funkcjonowanie tej spółki. Tak? Bo, szanowni państwo, wszyscy mamy tego świadomość, że były 2 etapy budowy oczyszczalni. Pierwszy etap to były lata 90, drugi etap to były lata 2002-2003, tak jak pamiętam dobrze, to był ten przetarg rozstrzygnięty na drugi etap, tak? I po iluś tam latach eksploatacji dzisiaj jest to zagrożenie potężne, tak? Bo jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że ta oczyszczalnia ścieków w jakiś sposób wypadłaby z oczyszczania, no to gmina Gryfino, to co mówi pan burmistrz, ma poważny problem. I ja myślę, że przy tej trosce, którą państwo radni oferujecie, że nie będzie problemu z tym, żeby tą spółkę dokapitalizować, żeby ta spółka mogła normalnie na rynku gryfińskim funkcjonować i żeby służyła miastu, mieszkańcom, ale też i tym pracownikom. To tyle, dziękuję bardzo.
Ja tylko chciałbym...
Proszę bardzo.
Szanowni państwo, ja dziękując panu profesorowi i zarządowi, chciałbym powiedzieć jedno. Przedstawiono sprawę jasno. Przedsiębiorstwo usług komunalnych na dzisiaj nie ma problemów z operacyjnym finansowaniem swojej działalności, tak? I to jest przesłanie do załogi i do społeczeństwa. Natomiast stoimy przed licznymi wyzwaniami na przyszłość związanymi z koniecznością dokapitalizowania tej firmy, omówienia z zarządem i radą nadzorczą systemu oczyszczania miasta, zagospodarowania śmieci i innych elementów, bo mamy również inne swoje spółki, jednostki budżetowe, musimy poprawić ten system, bo on w wielu elementach szwankuje. Wystarczy pójść na gryfiński cmentarz i popatrzeć na wieloletnie zaniechania, jak ten cmentarz wygląda. To są problemy i ja oczekuję od zarządu i od Rady Nadzorczej propozycji w tym zakresie, którą my będziemy przedstawiać Radzie Miejskiej w Gryfinie, bo stoimy przed wyzwaniami. Szanowni Państwo, to o czym dzisiaj rozmawiamy, to nie jest rozliczanie nikogokolwiek i my nie robimy żadnych historii z tym związanych. Natomiast my sygnalizujemy Radzie, że można oczywiście stosować takie mówienie, jak wpływa nowa stawka na wodę, że my umywamy od tego ręce, ale musimy zawsze pamiętać, że w przyszłości dostawy wody wiążą się z koniecznością utrzymania przedsiębiorstwa usług komunalnych, czyli dostawcy wody, odbiorcy ścieków na odpowiednim poziomie, żeby można było tą infrastrukturę inwestować. Także proszę Państwa, jesteśmy po etapie ciężkiej pracy w tej firmie. Kryzys został zażegnany. Idziemy w dobrym kierunku. Mamy partnerów w zarządzie i w Radzie Nadzorczej do poprawiania tej infrastruktury. Dziękuję też załodze. Mamy świadomość Waszej pracy. Społeczność gryfińska zawsze była zainteresowana, aby ta spółka była strategiczną spółką miasta. Także to chciałem Państwu przekazać i taki jest przekaz z sprawozdania Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wypowiedzi Pana Prezesa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze dodam od siebie, że mam pretensje do poprzedniej władz spółki o to, że no nie należycie dbała jednak o ten majątek spółki i teraz mamy tego skutki. Jeśli widzę na slajdzie, że od 2004 roku nie były wykonywane remonty, jeśli widzę w jakim stanie są pomieszczenia socjalne, no to też nie można obok tego przejść obojętnie, tak? Tak, w jakim stanie były, nie można przejść obojętnie i bardzo gorąca prośba o to, aby starać się w należyty sposób prowadzić gospodarkę bieżącą i utrzymywać składniki majątkowe w należytym stanie, tak żebyśmy nie musieli za jakiś czas znowu stawać w takiej sytuacji, że trzeba dokapitalizować spółkę, że trzeba wykonać remonty, które jednorazowo wydane środki okazują się czasami za duże, a wiadomo, że bieżące remonty to tak jak w domu, pan burmistrz też często mówi, należyta gospodarka taka codzienna, zarządzanie tym, co się ma, utrzymywanie tego w należytym stanie powoduje, że nie trzeba przeżywać takiej sytuacji, że w którymś momencie stoi się w jakimś tam zagrożeniu, że czekają nas duże wydatki. Bardzo dziękuję panu prezesowi, panu profesorowi, przedstawicielom spółki. Nie wiem, czy potrzebujemy 5 minut przerwy, czy została nam końcówka, to polecimy już, tak? Dobrze. Jesteśmy w punkcie 20. To jest informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Radni otrzymali informacje burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. Czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji? Nie widzę. Kolejny punkt. A jest, przepraszam, pan Krzysztof Łatki. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, realizując zadania z zakresu ochrony środowiska na punkt 13, to tak mówię, gwoli tylko wyjaśnienia, potwierdzenia. Wystąpiłem z zapytaniem ofertowym do wykonawców na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót zadania melioracyjnego dotyczącego remontu, ewentualnie przebudowy około 600 metrów bieżących rurociągu, melioracji szczegółowych o średnicy 300 cm, nie ma pomyłki. To 300 cm, 3 metry. 3 metry wygląda na... Co? I to w miejscowości Bartkowo. Jest tam, jest taka średnica rury 3 metry?
Nie,
nie, bo to tak no, aż zaciekawiliśmy się. No to kwestia wyjaśnienia. O to proszę.
Dzięki.
Nie, nie, no to już tam...
Ale zupełnie inne elementy są właśnie takie, że mają... Pan widział kanalizę w Warszawie, czy w jakichś innych miastach, jak to po miastach jest
ustronowane, jak to... No, coś mi się wydaje, coś troszeczkę nie, nie tego. A prosiłbym tam tego. Zainteresowane służby o potwierdzenie ewentualnie tego. Okej. Okay.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, punkt 21, to jest odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie trzecim. Chciałabym zapytać burmistrza, czy dzisiaj udzieli jakiejś informacji, czy na piśmie?
Szanowni Państwo, oczywiście na wszystkie informacje, zapytania odpowiem na piśmie. Do dwóch mogę się ustosunkować. Pierwsza to jest interpelacja pana radnego Piotra Zwolińskiego. Panie Piotrze, więc jesteśmy po rozmowach z panem starostą Konarskim. O to pyta również pan radny Para, pan radny Pazik. Tak, będą wspólne prace związane nawet nie z remontem ulicy Krasińskiego, ale z gruntowną przebudową ulicy Krasińskiego z parkingami od ulicy Asnyka do ulicy Wojska Polskiego. I w następnym roku zruszymy z mniejszym odcinkiem ulicy od Rejmonta do Asnyka. Tam potrzebny jest mniejszy nakład. Będziemy Radę na bieżąco informować. Będziemy w tym zakresie podpisywać porozumienie, bo przebudowa ulicy Krasińskiego pomiędzy blokami wymaga naprawdę znacznych nakładów i wymaga zrobienia także infrastruktury, która przylega do tej ulicy, a więc parkingów, chodników. Chcielibyśmy to zrobić. Tutaj pan Pazik, pan Para, pan wielokrotnie, pan radny Chłatki, pan Zbigniew Kozakiewicz w tych sprawach przychodzą. Jesteśmy po rozmowie, jest akceptacja ze strony pana starosty, abyśmy te zadanie wspólnie zrobili, tak jak robimy teraz wiele innych zadań, między innymi Armii Krajowej.
Dziękuję.
A jeszcze interpelacja pana radnego Jaremczuka, ja na nią już odpowiedziałem, pytanie o Jana Pawła. Panie radny, ma pan rację? W momencie oddania tej ulicy pytałem o to samo, tak jak pan. Stwierdzono, że się nie znam na drogach. Wymaga to przebudowy, wymaga to odniesienia się do uzyskanych środków na przebudowę tej ulicy i na pewno jest w sferze naszego zainteresowania. W tym roku jest, będzie ogłoszony przetarg na zrobienie drogi przy szkole. Po kolei będziemy to realizować, rozwiązanie dojazdu dzieci do szkoły wraz z przebudową, znaczy remontem pod względem termoizolacji szkoły, gimnazjum. Będziemy też rozwiązywać infrastrukturę wokół. Pan ma oczywiście rację, jak wielu innych zapytaniach. Proszę Państwa, na inne interpelacje odpowiemy na piśmie. Dziękuję za te wszystkie złożone pytania. Jeszcze raz dziękuję panu Trzepaczowi, że przyjął tą formę, o której często rozmawialiśmy, czyli bezpośrednio zwraca się do zarządców i uzyskuje w tym zakresie często większe sukcesy niż gmina Gryfino. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, punkt 22, to są wolne wnioski i informacje. Do Rady Miejskiej oraz burmistrza wpłynęły podziękowania od rodziny księdza Jana Palicy za trud włożony w organizację uroczystości nadania imienia rondu. Takie podziękowania są w biurze rady, można się z nimi zapoznać. Dzisiaj z parafii rzymskokatolickiej wpłyn w Gryfino tym razem wpłynęła prośba o dofinansowanie remontu wieży kościoła. To również będzie w biurze rady, można się zapoznać. Z uwagi na przewidzianą w planie pracy rady przerwę urlopową w miesiącu lipcu, planuję najbliższą sesję na koniec sierpnia bądź początek września. Tak też rozmawiałam z panem burmistrzem. Chyba, że będzie jakaś nieprzewidziana potrzeba, to wtedy oczywiście będziemy zwoływać wcześniej. Czy są jakieś jeszcze z Państwa strony pytania, wnioski? Nie widzę. Zamykam 38. sesję Rady Miejskiej. Bardzo dziękuję.